Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, a przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat identyfikacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Naszym gościem jest pan mecenas Bartosz Kownacki, pan poseł, pełnomocnik części rodzin smoleńskich. Witam serdecznie w naszym studio.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie pośle, nim przejdziemy do tych ostatnich spraw, które no, dosyć głośnymi były, bo nawet podjęto debatę w Sejmie, wysłuchiwano sprawozdania, można powiedzieć, ministra. Chciałbym zapytać, jak pan patrzy z pewnej perspektywy, tak, bo doszło do katastrofy, ale wcześniej, można powiedzieć, wylot całej delegacji z panem prezydentem był w jakiś sposób no, organizowany, tak? I wiemy, że z tym też były problemy, żeby ustalić, po której stronie, kto tak naprawdę takie wizyty przygotowuje w państwie, przede wszystkim w naszym państwie, kto jest za to odpowiedzialny, czy rząd, czy prezydent, bo tutaj pamiętamy te dwie wizyty, można powiedzieć, rozdzielone były. Najpierw poleciał premier, później pan prezydent z całą delegacją, bo nawet to ustalanie, tak, kto ma polecieć z panem prezydentem, jak gdyby jest takim zaciemnieniem, czy tak jest przedstawiane, no niejako ustalił ktoś listę zaproszonych, no to on jest odpowiedzialny za cały lot, za przygotowanie, za organizację, za wybranie, nie wiem, lotniska, samolotu, pilotów i tak dalej.
Tak, to prawda i to niestety padło również w wypowiedzi pana premiera Tuska, przez wielu bardzo chwalonego za tą wypowiedź, za spokojną, zrównoważoną, stonowaną, tylko mało kto wsłuchał się w to, co mówi pan premier z tych, którzy chwalili jego wypowiedź i mało kto wiedział, do czego w konkretnych swoich sformułowaniach, wypowiedziach się odnosi. Jednym z takich haniebnych wypowiedzi pana premiera, jednym z takich haniebnych zdań było sformułowanie, w którym wprost odnosząc się do pana prezesa Kaczyńskiego, odnosząc się do posłów siedzących po prawej stronie stali, mówił o tym, że on nie chce publicznie powiedzieć, kto organizował, kto zapraszał na pokład prezydenckiego samolotu i kto go organizował. Miało to na celu, mimo że było wypowiedziane w sposób bardzo spokojny, stonowany, zrównoważony, tak naprawdę miało na celu po pierwsze wyprowadzić z równowagi tych, którzy będą brali udział w debacie, a po drugie sprawić takie przekonanie w społeczeństwie, że odpowiedzialnymi za organizację tej wizyty byli funkcjonariusze Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, jak również sam pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, co było oczywistą nieprawdą i niestety tutaj trzeba się cofnąć do tych wszystkich tragicznych, dramatycznych wydarzeń, ale z wcześniej organizowanych wizyt. Ja pamiętam ten słynny lot do Brukseli, walka o samolot i niezależnie dzisiaj od tego, jakbyśmy oceniali przyczyny, przebieg katastrofy, czym była spowodowana, to jednym z takich elementów, który no, nasuwa się sam na siebie powoduje, że człowiek ma takie skojarzenia, że ta walka o samolot, to deprecjonowanie głowy państwa, to traktowanie pana prezydenta jako gorszego, bo tak naprawdę nie on miał narzędzia decydujące do organizacji poszczególnych wizyt, pośrednio doprowadziło do tej tragicznej katastrofy. Tak było właśnie w Brukseli, gdzie odebrano panu prezydentowi samolot, uniemożliwiono mu wylot z Polski, chociaż były techniczne możliwości, żeby poleciał do Brukseli, musiał wtedy czarterować samolot. Podobnie deprecjonowano rolę głowy państwa w tej wizycie 10 kwietnia. Mało kto z państwa wie, ale mogę o tym powiedzieć, dlatego że ta informacja gdzieniegdzie publicznie się przebiła, a mianowicie w każdym wypadku, w każdej sytuacji, kiedy Biuro Ochrony Rządu organizuje, współorganizuje wizytę osoby ochranianej poza granicami kraju, przygotowuje odpowiedni meldunek, w którym wskazuje na zagrożenia bezpieczeństwa tej osoby ochranianej, jakie trzeba przedsięwziąć kroki, żeby to bezpieczeństwo było należycie zagwarantowane. Ocenia też skalę tego zagrożenia bezpieczeństwa. I otóż ciekawostka, ponieważ jeżeli mówimy o zagrożeniu w bezpieczeństwie tego lotu, tej wizyty pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to przez samo Biuro Ochrony Rządu było ono oceniane wyżej, jako wylot bardziej niebezpieczny, aniżeli wizyta pana premiera Donalda Tuska. Już z samego tego faktu ochrona przydzielona prezydentowi, zabezpieczenie przez Biuro Ochrony Rządu powinno być daleko większe, aniżeli w przypadku wizyty pana premiera Tuska. W jednym i w drugim przypadku oczywiście działania Biura Ochrony Rządu były skandaliczne i niewystarczające, jednakże, tak jak jeszcze raz podkreślam, to w przypadku tego drugiego lotu nacisk powinien być dużo większy i tego nacisku, o czym wszyscy wiemy, nie było, dlatego że to stwierdziły określone raporty NIK-u, jak również decyzje prokuratury, która zdecydowała się postawić zarzuty wiceszefowi Biura Ochrony Rządu. Również tak było z organizacją samej wizyty, bo ja tu wcześniej wspomniałem o przygotowaniu samolotu, o walce o samolot, o rozdzielaniu tych wizyt i przecież dobrze wszyscy wiedzą, którzy sprawą się interesują, że to podmiotem odpowiedzialnym za przydzielenie samolotu i techniczne zorganizowanie wizyty, niezależnie od Biura Ochrony Rządu, które miało ją zabezpieczać, była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. No a przecież trudno stawiać jakiekolwiek zarzuty, czy to panu prezydentowi, czy jego podległym urzędnikom, o to, kto konkretnie się znalazł na liście i kiedy ona została dostarczona, dlatego że to nie ma znaczenia. Nie było tak, że w tym samolocie ktoś musiał stać, dlatego że nie było miejsc siedzących. A czy poleci to konkretne, czy inne nazwisko, to jest rzecz tak naprawdę wtórna i wstawianie tego rodzaju zarzutów świadczy tylko i wyłącznie o tym, że urzędnicy państwa polskiego, którzy ponoszą tą odpowiedzialność, chcą jej uniknąć i używają tego rodzaju forteli, jak pan premier Donald Tusk, właśnie po to, żeby społeczeństwo myślało, że zupełnie kto inny jest odpowiedzialny, aniżeli w rzeczywistości. Przecież to nie nikt inny, tylko prokuratura skierowała pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do pana premiera, w którym wskazała poszczególnych urzędników, którzy powinni ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną za te uchybienia, które miały miejsce podczas organizowanych lotów.
A tak się stało?
Do tej pory tak się nie stało. Wiemy, że pisma odpowiednie wpłynęły do pana premiera i teraz oczekujemy podjęcia konkretnych decyzji. Ja tylko pamiętam taką sytuację, kiedy po powieszeniu się jednego z więźniów w zakładzie karnym, dotyczyło to sprawy afery Olewnika, wyleciał ze swojego stanowiska pan minister Ćwiąkalski. No otóż wtedy można było mieć wątpliwości, czy decyzja pana premiera Tuska jest zasadna, dlatego że no, trudno, żeby minister bezpośrednio nadzorował każdego z więźniów, każdy z zakładów karnych. Natomiast jeżeli w państwie polskim minister, który ja nie twierdzę o tym, że robił to umyślnie i celowo, ale który odpowiada za organizację lotów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności bezpośrednio po katastrofie. Ten dysponent lotów nie ponosi również odpowiedzialności po skierowaniu wytyków przez prokuraturę, to należy się zastanowić, czy my żyjemy w normalnym państwie i czy ten urzędnik kiedykolwiek za tego premiera poniesie odpowiedzialność. Tylko boję się, że nie poniesie.
Pytanie, na ile zbieżny jest raport NIK-u z tym, co ustaliła pani Anodina, ten raport i raport komisji pana Millera, szefa kiedyś MSWiA, bo jeżeli nie, no to ze stratą chyba dla raportu NIK-u.
To prawda, że jeżeli chodzi o raport Anodiny i kwestię raportu Millera, to ja po pierwsze nie przeceniałbym roli raportu Millera. Niestety w mojej ocenie...
Tylko to można powiedzieć, jest pana ocena, czy później ocena opozycji, a rząd pewnie tak z tego wynika, kurczowo się trzyma właśnie tego raportu i cokolwiek pojawiłoby się innego, niezgodnego z tym, co zawarte w raporcie, bo pod tym się też rząd, pan premier podpisuje, no musi zostać odrzucone.
To prawda, tylko warto zwrócić uwagę, że po pierwsze ten raport ma takie nikłe umocowanie w przepisach prawa polskiego. Funkcjonowanie komisji, mogą być poważne wątpliwości co do sposobu powołania tej komisji, co do jej funkcjonowania, niezależnie od pracy komisji rosyjskiej. Natomiast po pierwsze trzeba mieć świadomość, że ten raport Millera nigdzie na świecie poza Polską się nie przebił. W przekonaniu międzynarodowej opinii publicznej, a to też ma przecież w całej sprawie znaczenie, cały czas funkcjonuje raport, skandaliczny raport komisji pani Anodiny, raport, który wręcz znieważa pana generała Błasika, też szkaluje w jakimś sensie prezydenta, szkaluje polskich pilotów. Ale jeden i drugi dokument, ja bym, tak jak powiedziałem, nie przeceniał ich roli, dlatego że one są oparte na bardzo wątpłym materiale dowodowym, tak bym to określił. A szczególnie na takim wątpłym materiale dowodowym oparty jest raport Jerzego Millera. Otóż ja pamiętam spotkanie z panem Millerem, na którym padło konkretne pytanie, z ilu dokumentów pan minister Miller, członkowie jego komisji nie mogli korzystać, a z tych równocześnie z tych dokumentów korzystali z Rosjanie i pan Miller wtedy przyznał, że Rosjanie ogromnej ilości z tych dokumentów w stronie polskiej po prostu nie przesłali. Więc ten raport wartość ma bardzo ograniczoną, abstrahując od tego, że praktycznie nie przeprowadzono tam badań własnych. Komisja nie przeprowadziła to na palcach jednej ręki. Można policzyć, które były przeprowadzone. No najsłynniejsze jest to, które ustaliło na podstawie kontekstu sytuacyjnego, iż pan generał Błasik znajduje się w kokpicie i które tak naprawdę powinno spotkać się z zainteresowaniem prokuratury i z ustaleniem tych, którzy sfałszowali tą opinię prawną, czy tą opinię fonoskopijną, dlatego że, jak wiemy, w początkowej fazie tej opinii nikt nie wskazywał, że pan generał Błasik znajdował się w kokpicie, żeby rozpoznano jego głos. No więc ten raport Millera ma wartość bardzo ograniczoną, ale niezależnie od tych wątpliwych opinii, od dokumentów nieprzekazanych przez stronę rosyjską, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Ani strona rosyjska, prawdopodobnie, ale na pewno strona polska, nie dysponowała rzetelnymi dokumentami, które pozwoliłyby w ogóle na przeprowadzenie własnych badań i odtworzenie przebiegu katastrofy, ustalenie ich przyczyn. No otóż te podstawowe materiały, które powinny być w śledztwie, jak również powinny być dostępne poszczególnym komisjom, nigdy nie zostały zgromadzone. My w ostatnich dniach bulwersujemy się sprawą pomylonych ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, ale tak naprawdę to jest, nie chcę mówić rzecz wtórna, ale to jest rzecz, powiedziałbym, dużo mniej znacząca, aniżeli to, co za tym się kryje. To znaczy, jeżeli dokonano tego rodzaju skandalicznych pomyłek, jeżeli sfałszowano dokumentację medyczną dotyczącą ciał ofiar, a trzeba sobie powiedzieć to bardzo jasno, tego rodzaju dokumentacja medyczna jest może skomplikowana dla laika, ale jest dość w XXI wieku dokumentacją prostą do skonstruowania, prostą do zbadania.
Ale nawet poważni profesorowie mówią, takie rzeczy się zdarzają.
Proszę ojca, to może tak, takie rzeczy się zdarzają.
Takie rozmowy w niejednej telewizji jak gdyby konstruowane są może na potrzeby tego, żeby jak gdyby to znowu zbagatelizować sprawę, bo przecież więcej ludzi ginie na ulicach, wiele, wiele trudnych spraw się dzieje w ojczyźnie naszej, w państwie, no, a my cały czas wracamy do Smoleńska, teraz no, jeszcze podnosimy coś takiego jak no, te pomyłki, błędy, które pojawiały się, czy ten materiał dowodowy, który był tak, a nie inaczej gromadzony, te 2000 ludzi, które no, niby się zajmowały po katastrofie wyjaśnianiem sprawy, pewnie dalej się zajmują, więc tu pytanie o taki dodatek, tak, żeby dalej sprawę bagatelizować i mówię opierać się na tym wszystkim, co takie bardzo miałkie.
Tak, to ojciec poruszył szereg bardzo ważnych kwestii, a ja wrócę do tej pierwotnej, czyli do badań, które zostały w mojej ocenie prawdopodobnie sfałszowane. Otóż ojciec tu podkreślił, że szereg publicystów, szereg polityków mówi o tym, że no, takie rzeczy się zdarzają, że są ważniejsze sprawy. Otóż przeprowadzenie badania sekcyjnego to nie jest rzecz dla biegłego, dla lekarza skomplikowana. Takich badań sekcyjnych w Polsce każdego dnia wykonuje się kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Ja sam, odbywając aplikację prokuratorską, widziałem, jak polscy biegi, jak polscy lekarze na ulicy Oczki w Warszawie, Zakład Medycyny Sądowej, wykonywali kilkadziesiąt sekcji złogdziennie, tak się zdarzało, a na pewno kilkanaście. I wszystkie one były przeprowadzone w sposób rzetelny, prawidłowy.
Czyli taki, jak nie jest standardem, że takie pomyłki
no więc
się zdarzają.
Niezależnie od kwestii... Niestandardowe w tej sprawie było, że doszło do katastrofy, w której ginie prezydent państwa, jednego z państw, w której ginie kilkudziesięciu urzędników. To faktycznie nie było standardowe. Ale dla biegłego, dla lekarza to są naturalne czynności, które wykonuje za każdym razem i w przypadku których nie może dochodzić do tego rodzaju rozbieżności, bo to nawet nie, to nie może świadczyć o jakimś niekompetencji tej osoby. To świadczy o złej woli tej osoby, która stwarza taką dokumentację. Poruszany jest również aspekt tego, że no, przy tego rodzaju katastrofie no może dochodzić do tego rodzaju pomyłek, to się zdarza. Otóż badanie DNA, które może jest badaniem dla osoby postronnej bardzo skomplikowanej, bardzo trudnym, takiego badania w Polsce też wykonuje się pewnie kilkaset dziennie. I to jest rzecz w XXI wieku, w cywilizowanym kraju, a nie w jakimś bananowej republice czy w afrykańskim państewku, coś normalnego i jakkolwiek dla laika wydaje się bardzo skomplikowane, jest tak naturalne i tak oczywiste, że wykonuje się na masową skalę. W związku z tym do takiej pomyłki dojść po prostu nie powinno.
A jak to jest możliwe, kiedy tylu pani minister pojechała, Ewa Kopacz, obecnie marszałek, prawda, zresztą tłumaczyła sprawy dosyć poważnie. Ci urzędnicy, tak, ci lekarze, ci, którzy byli, można powiedzieć, po stronie polskiej i rosyjskiej. Jak to wszystko wyglądało? Jak wygląda zapis? Jak wyglądają dokumenty sporządzone, tak, po tych sekcjach zwłok? Jak to się może stać, że rzeczywiście ciała zostają zamienione? Te z Warszawy są w Gdańsku, z Gdańska w Warszawie. Że prokuratura wojskowa musi podejmować czynności, później ktoś powie też, że no skarb państwa traci, tak, bo są wykonywane działania zupełnie niepotrzebne.
No nie, to w ogóle sformułowanie, że skarb państwa traci. Tak, zgadza się tutaj, padła dzisiaj taka informacja, że każda z tych ekshumacji kosztuje 100 tysięcy złotych. I ja się zgodzę całkowicie, że odpowiedzialność za i koszty tych ekshumacji powinni ponieść konkretni urzędnicy państwowi, którzy zaniedbali swoje obowiązki tam w Smoleńsku. Być może, którzy przyjechali tam wprowadzać zamieszanie, tak jak pani minister Kopacz, i oni dzisiaj tak powinni z własnych prywatnych, swoich pieniędzy zarobionych, powinni je pokryć, te wszystkie ekshumacje. Powinni pokryć ci prokuratorzy, którzy nie podjęli decyzji o sekcjach zwłok w Polsce, powinni pokryć to ci urzędnicy, którzy byli odpowiedzialni z ramienia państwa polskiego za dokonanie identyfikacji ciał ofiar i również ci, którzy wprowadzali rodziny, jak również prokuraturę i szereg innych osób w błąd, tak jak pani minister Kopacz, twierdząc, że wszystko jest przeprowadzone w sposób należyty, z należytą starannością, rzetelnie. I tu się całkowicie zgadzam. Tak, to powinno być pokryte z ich prywatnych pieniędzy, niezależnie od tego, to oni powinni pokryć ten ból i cierpienie z tych swoich prywatnych pieniędzy rodzin, które dzisiaj przeżywają dramat. Niestety nie jesteśmy państwem na tyle, widać, cywilizowanym, na tyle demokratycznym, żeby urzędnicy za swoje błędy i zaniedbania ponosili odpowiedzialność finansową, a jak najbardziej to powinni zrobić. I w tym zakresie się zgadzam. Natomiast jak padają sformułowania, że powinny te koszty pokrywać rodziny, to świadczy tylko o złej woli, braku wiedzy o tym, jak przebiegał proces identyfikacji i dyletanctwie po prostu tych osób, które te słowa wypowiadają.
A jak to wygląda w skali, kiedy rodziny upominają się i chcą, by doszło do sekcji zwłok, prawda? A kiedy jest to, można powiedzieć, na wniosek prokuratury?
Proszę ojca, na dziś dzień wygląda to tak, że wszystkie ekshumacje przeprowadzane są z urzędu przez prokuraturę. Owszem, bardzo często było tak, że był składany wniosek przez rodzinę, która w tym wniosku wskazywano szereg błędów w dokumentacji, ale to za każdym razem prokurator uznawał, że nie jest to jakiś widzimisię rodziny, jej zachcianka, tylko rodzina wskazuje na tak istotne błędy, że należy tą ekshumację wykonać, bo należy pozyskać prawdziwy materiał dowodowy. Skoro prokurator podjął decyzję, aby dokonać ekshumacji z urzędu, to równocześnie przyznaje, że wcześniej dochodziło do szeregu zaniedbań, bo dokumentacja jest rozbieżna. W związku z tym sformułowania, że tutaj jakieś są nadmierne żądania rodzin, nadmierne ich roszczenia, jest z gruntu nieprawdziwe. Jeszcze raz podkreślę, świadczy o dyletanctwie i złej woli tych, którzy wypowiadają te słowa. Ale jeżeli można, ojciec jeszcze powiedział rzecz bardzo ważną. Chyba najważniejszą, jeżeli mówimy o tych trudnych dniach kwietnia 2010 roku, bo pada liczba 2000 urzędników, którzy pomagali rodzinom ofiar, którzy tam na miejscu w Smoleńsku byli. No, ja uważam, że używanie tego rodzaju argumentu jest po pierwsze nieprawdziwe, po drugie niegodne, dlatego że świadczy o tym, że rząd, widząc, że pali mu się grunt pod nogami, nadal uprawia PR, a nie mówi rzetelnie o katastrofie. Otóż ja bym chciał, żeby polski rząd wskazał te 2000 nazwisk, które były w Smoleńsku i w Moskwie. Ja nawet jako poseł złożyłem interpelację z prośbą o wskazanie ilości urzędników, którzy byli tam na miejscu w Smoleńsku.
Ale może to jest tak, że jakiś urzędnik w konsulacie, tak, w Moskwie podnosi telefon, pierwszy urzędnik, drugi, prawda, gdzieś...
Proszę ojca, nawet jakby ich wszystkich sumować, to ja ojcu gwarantuję, że tam było dużo mniej niż 2000 urzędników. Prawdopodobnie pan premier Tusk, robiąc ten zabieg PR-owski, wliczył dosłownie wszystkich, łącznie z tymi, którzy tutaj na terenie Polski byli szaferami, przewozili trumny, składali trumny do grobu. Natomiast no, to jest właśnie PR, który uprawia ten rząd. A ja bym chciał się skoncentrować na tych urzędnikach, którzy powinni tam być i którzy powinni wykonywać merytoryczną pracę. I otóż kilka porównań. Również na spotkaniu z rodzinami jedna z rodzin zadała pytanie, ilu funkcjonariuszy różnych służb...
To było spotkanie rodzin z kim?
Z panem premierem Tuskiem i z podległymi mu ministrami. Padło takie pytanie, o ile pamiętam, mówiła to pani Małgorzata Wasserman, zadała pytanie, ilu funkcjonariuszy poszczególnych służb było tam z panem premierem w Smoleńsku i podejmowało czynności, które służby specjalne powinny tam na miejscu podejmować, zabezpieczając chociażby telefony komórkowe ofiar, pobierając materiał dowodowy, być może nawet w sposób nieoficjalny go pobierając, tak żeby mieć do własnych badań. Ku mojemu zaskoczeniu pan premier nie używał takich słów 2000 osób, 200 osób, 50 osób, tylko był w stanie niemalże z imienia i nazwiska wymienić tych kilku funkcjonariuszy polskich służb, którzy z nim się udało do Smoleńska. No to przepraszam, zakrawa na kpinę. Zamiast przyjechać tam kilka autokarów funkcjonariuszy służb specjalnych, żandarmerii wojskowej, pan premier był w stanie ich wymienić na palcach może dwóch rąk. To pokazuje, w jaki sposób państwo polskie traktuje swoich urzędników, którzy polegli, którzy zginęli, ale to także pokazuje, jak różny jest ten PR, który jest przekazywany opinii publicznej od rzeczywistych faktów, bo idąc dalej...
Tylko może jest tak, że te działania dlatego tak były, a nie inaczej podejmowane i tylu ludzi się angażowało, a nie więcej, bo sprawa została oddana, tak, zupełnie stronie rosyjskiej. My czekamy, aż gdzieś pewne rzeczy nam udostępnią, materiały dowodowe i tak dalej. No przecież na samolot czekamy już ponad 2 lata. Za chwilę będzie 3. Kwestia też, kto się ma tym zająć, tak? Czy zajmuje się tym prokuratura wojskowa? Ja się pytam, dlaczego, jeżeli to jest lot cywilny, tak? Ile tutaj jest tych pomieszania tych wątków? Przecież samolot prowadzili, czy tak? To też piloci wojskowi. To nie byli piloci, można być cywilni. Więc jak to w ogóle można powiedzieć zrozumieć, kiedy tych wątków tu moglibyśmy dziesiątki poruszać, jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak można powiedzieć zrozumieć, tak?
To prawda, czy ja proszę ojca, ja nie potrafię zrozumieć, dlatego że prokuratura, jeżeli prowadzi sprawę prokuratura wojskowa, jeżeli piloci są wojskowymi, to nie budzi niczyich wątpliwości. Jeżeli samolot jest wojskowy, jeżeli lotnisko jest wojskowe, to uznanie, że ten lot był lotem cywilnym, czy paracywilnym, no trzeba dokonać naprawdę szczególnej ekwilibrystyki prawnej, żeby wysnuć takie wnioski. Ja nie potrafię tego zrozumieć, nie potrafię zrozumieć, dlaczego stosowano te, a nie inne przepisy. Zresztą to też jest oddzielna kwestia, dlatego że w mojej ocenie nigdy rząd polski w sposób prawidłowy ich nie zastosował. Nawet jeżeli one były niekorzystne dla strony polskiej, nawet jeżeli ograniczały możliwości uprawnienia strony polskiej, to również one nie zostały przeprowadzone czy przyjęte przez rząd polski w taki sposób, jaki wymagają tego odpowiednie ustawy, jak wymaga polska konstytucja. To świadczy o tym, że rząd polski zachował się od samego początku w sposób niekompetentny. Ja mówiłem o tych urzędnikach, o tych pracownikach służb specjalnych, ale jeszcze dalej idąc tym przykładem, warto wspomnieć, ilu było prokuratorów tam na miejscu w Smoleńsku i w Moskwie. Otóż ich było mniej niż 10 w szczytowej fazie, mniej niż 10 prokuratorów. Dla porównania, w przypadku katastrofy w Lesie Kabackim, która miała miejsce 20 lat wcześniej, w pierwszej fazie tej czynności, czyli tej najbardziej najistotniejszej dla każdego postępowania karnego, kiedy można zgromadzić największą ilość dowodów, zapoznać się jakby bezpośrednio z materiałem dowodowym, wówczas brało udział w zabezpieczaniu terenu i w jego badaniu kilkudziesięciu prokuratorów. Podkreślam, kilkudziesięciu. I tam nie zginął prezydent, tam nie zginęli najważniejsi funkcjonariusze państwa polskiego. To nie działo się w innym kraju. A tutaj w momencie, kiedy dochodzi do tak tragicznego zdarzenia na terenie innego państwa, my wysyłamy kilku prokuratorów. To w takim razie jak ci urzędnicy, mówiliśmy o funkcjonariuszach służb specjalnych.
Można by powiedzieć, to znaczy, że nie zależy nam na wyjaśnieniu sprawy.
Dokładnie tak, mówimy o prokuratorach, ale tak samo można powiedzieć o pracownikach konsulatu. Pojawia się taki zarzut, często nawet padający z ust tych osób. Ja z nimi miałem możliwość rozmowy. Były to bardzo trudne rozmowy z tymi pracownikami konsulatów, w których oni stawiali nam zarzuty, że my zachowujemy się w sposób nieludzki, że oni przeżywali dramat, że chcieli pomóc, że robili to wszystko, co było w ich mocy. I ja nie oceniam ich jako ludzi, bo jestem przekonany, że większa część z nich, mam nadzieję, że wszyscy, byli głęboko poruszeni i chcieli pomóc. Natomiast niezależnie od tego, że jako ludzie przeżywali, byli funkcjonariuszami publicznymi i powinni wykonywać należycie swoje obowiązki. I też po części ich rozumiem, bo jeżeli jest tak, że człowiek, który przez 40 godzin non-stop przebywa, czy to na sali sekcyjnej, czy rozmawia z rodzinami, czy dokonuje identyfikacji, to taka osoba może dopuścić się błędu, to taka osoba po prostu naturalnie, no po 40 godzinach ciężkiej, stresującej pracy w ogromnym stresie, może popełniać błędy. I tu się rodzi pytanie, gdzie było państwo polskie? Ilu z tych 2000 urzędników tak naprawdę było w Moskwie, żeby zabezpieczać i żeby pomagać? Bo gdyby było tak, że każdy urzędnik, jeżeli my wymagamy od nich, żeby pracowali na 100% możliwości, to musimy im również stworzyć odpowiednie warunki. I otóż w mojej ocenie polskie instytucje, chociażby Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wcześniej wspomniałem prokuraturę czy w służby specjalne, również bezpośrednio pan premier Tusk, nie zagwarantowali takiej odpowiedniej ilości polskich urzędników, którzy tam na miejscu pozwoliliby, czy to jedni zabezpieczać materiał dowodowy, drudzy współpracować z rodzinami, trzeci dokonywać identyfikacji zwłok. Otóż tam od samego początku brakowało Polaków, którzy chroniliby polskiego interesu. Od takiego najdrobniejszego
panie,
do tych spraw najważniejszych.
Panie mecenasie, czy w tym momencie ja muszę to rozumieć, bo to tak czasem brzmi, jakby ktoś się chciał usprawiedliwić, tak? Że jak słuchałem ostatnio panią marszałek Kopacz, która no próbuje jak gdyby usprawiedliwić sytuację, że także 40 ludzi, że 40 godzin ludzie pracowali, że bardzo ciężka praca. Tylko czy ja mam co rozumieć, czy ja mam się zgodzić, że państwo jest niewydolne, czy nieudolne, czy nie zostały podjęte właściwe działania? Teraz, no jak my mamy do tego podejść jako obserwatorzy, a jak mają do tego podejść, no nie wiem, rodziny, ci, którzy stracili, a co więcej, patrzymy też z tej perspektywy, że to państwo polskie cierpi, tak, bo ginie prezydent, giną generałowie, giną ludzie, tak, to bo to i teraz, czy możemy to zrzucić na karb, że no jakaś niewydolność, czy możemy to usprawiedliwiać w ogóle?
Proszę ojca, nie ma wytłumaczenia dla takiego zachowania. Jeżeli potrzeba było 200 prokuratorów, to trzeba było wynająć samoloty, wynająć autokary i ich tam przywieźć. Jeżeli trzeba było 300 funkcjonariuszy służb specjalnych, to oni się powinni tam znaleźć. Jeżeli potrzeba było 50 pracowników urzędów konsularnych, to oni powinni tam być. Jeżeli trzeba było 50 lekarzy medycyny sądowej, to oni powinni się tam znaleźć i to powinno zorganizować państwo polskie.
To jest takie tłumaczenie, że nauczyciel, no nie wiem, no nie jest w stanie prowadzić lekcji, bo sprawdzał kartkówki i to mu tak dużo czasu zajęło, że miał 4 inne zajęcia i teraz dzieci, wybaczcie, że ja nie mogę prowadzić lekcji, no bo jestem bardzo zmęczony.
Dokładnie tak. Ja obciążam odpowiedzialnością za to wszystko, co miało miejsce po katastrofie, szczególnie rząd polski, dlatego, że jest taka zasada, że jeżeli my sami siebie nie szanujemy, to nie będą nas szanowali inni. Trudno było oczekiwać od Rosjan należytej wnikliwości, staranności, skrupulatności przy badaniu tej sprawy, skoro polski rząd ostentacyjnie dawał do zrozumienia. My wysłaliśmy 7 prokuratorów.
Czyli nie byliśmy w stanie kontrolować
tak,
tych
Tak, my
prac.
Wysłaliśmy kilku funkcjonariuszy służb specjalnych. Nawet nie chodzi o kontrolowanie. Rząd polski dał temu sygnał. Nam nie zależy na wyjaśnieniu tej sprawy. Róbcie, co chcecie. Róbcie, co chcecie. Tak postąpił rząd polski. Zamiast być ręka w rękę z każdym biegłym rosyjskim, zamiast zabronić dokonywania sekcji, póki nie przyjadą polscy biegli, którzy chcieli tu z Polski przyjechać. Zamiast polski prokurator ręka w rękę pracować z rosyjskim, tak jak nam to pięknie opowiadała pani minister Kopacz. I takie mieliśmy wyobrażenie. To było raptem kilku polskich prokuratorów, którzy się zagubili w tym chaosie, który tam pracował. A to był jasny sygnał dla strony rosyjskiej, że my po pierwsze nie zbieramy własnego materiału dowodowego i będzie nam można później wcisnąć wszystko, co chcemy. Po drugie, że rząd polski nie przywiązuje do tej wagi, do tej sprawy takiej wagi, jak podejrzewam, że przywiązał był każdy inny rząd Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, bo jestem przekonany, już nie mówię o tym, co by się działo, jeżeli tam doszłoby do zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy doszłoby do katastrofy z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale nawet jak był to prezydent maleńkiej Portugalii, to jestem przekonany, że ilość użytych służb, funkcjonariuszy, również z państw sojuszniczych byłaby tak wielka, że Rosjanie wiedzieliby, że od początku muszą się liczyć z drugą stroną i muszą robić wszystko z należytą skrupulatnością, bo zostanie im to wytknięte. Otóż w pierwszych godzinach po katastrofie z panem premierem Tuskiem jechał pan minister Graś, specjalista od PR-u, dzisiejszy rzecznik rządu, a nie jechali funkcjonariusze służb specjalnych w odpowiedniej ilości. To świadczy o tym, co było ważniejsze dla tego rządu. Dzisiaj dowiadujemy się rzecz dla mnie zupełnie kuriozalną, że pani minister Kopacz tam w ogóle prywatnie pojechała ze współczucia dla rodzin. Otóż jeżeli jechała tam prywatnie, to ja pytam, czy wzięła na te dni urlop?
Czy
nie miała innych zadań? A po drugie, i mówię to z całą odpowiedzialnością, wolałbym, aby jeżeli to była prywatna wizyta pani minister Kopacz, ażeby na jej miejscu w samolocie znajdował się odpowiedni biegły, czy też specjalista, aniżeli ona, bo jeżeli jechała tam siać zamęt, prywatnie nawet wspierać najbardziej pokrzywdzone osoby, to ja bym wolał, żeby tam w tym momencie był specjalista. Ona, jeżeli mówi, że jechała prywatnie, to zabierała miejsce komuś, kto mógł się wtedy przydać. Co więcej, i to już jest taka moja uwaga z doświadczeń, które zdobyłem w trakcie chociażby aplikacji prokuratorskiej, ale to się potwierdza w przypadku tej katastrofy. Otóż tam na miejsce przyjechał pan premier Tusk, później była pani minister Kopacz, pan minister Arabski. I rodzi się pytanie, po co oni tak naprawdę tam byli? Moim zdaniem dla PR-u, dla budowania swojego wizerunku, ale niestety powodowali ogromną krzywdę toczącemu się postępowaniu. I to jest taka klasyka, którą się uczy każdego, chociażby prokuratora. Uważaj, jak to jest wypadek, jakieś zdarzenie tragiczne z udziałem osób publicznych, czy też takie zdarzenie, które spowoduje zainteresowanie na przykład lokalnego polityka, który przyjedzie na miejsce zdarzenia. Bo ci politycy nie robią nic, nie wnoszą nic do sprawy, a zadeptują dowody, wprowadzają niepotrzebny zamęt. To powoduje, że gromadzenie materiału niezbędnego do wyjaśnienia śledztwa jest utrudnione i wręcz się uczy prokuratorów, żeby nie bali się w takich sytuacjach odganiać polityków. Odganiać od polityków, od tych czynności, które są ważne dla śledztwa na tym pierwszym etapie tego zdarzenia. I moim zdaniem, jeżeli było tak, że pani minister Kopacz tam do Moskwy pojechała prywatnie, to po prostu prokurator powinien ją wziąć za kaftan i wyprowadzić, powiedzieć, że to nie jest miejsce, bo tutaj teraz pracują urzędnicy państwowi. Tego nie zrobiono, czyli to tłumaczenie się pani minister Kopacz, że pojechała prywatnie, z dobrej woli, no jest po prostu dziecinadą. Pojechała tam jako minister zdrowia polskiego rządu i była tym samym gwarantem dla rodzin, dla opinii publicznej, że w wszystkie czynności związane z identyfikacją ciał, z rozpoznaniem ciał, jak również czynności sekcyjne zostaną wykonane w sposób prawidłowy, rzetelny i niebudzący niczyjej wątpliwości. Kiedy okazało się, że jest inaczej, to pani minister chowa głowę w piasek i mówi, że no to była taka prywatna wizyta. Tym bardziej ja nie rozumiem, czemu na prywatnych wizytach odbywała konferencje prasowe ze swoim odpowiednikiem z resortu zdrowia Federacji Rosyjskiej. No to dość zaskakujące.
Pan mecenas jest pełnomocnikiem części rodzin. Ile było spotkań, nie wiem, z premierem, z panią minister, obecnie marszałek Kopacz, takich z rządem rodzin? I co z tego wynika, tak? Bo z każdej rodziny, z każdego spotkania, z każdej rozmowy powinno coś wynikać. I teraz na ile rodziny, jeżeli można takiego słowa użyć, są usatysfakcjonowane informacją, którą zdobyły, bo to też chociażby no, w kwestii możliwości jakby chociażby otwarcia trumień, tak? Bo to ta informacja też jest taka zagmatwana. Można, nie można, jedno można było otworzyć, drugie nie. Czy tutaj trumnę z panem, z ciałem pana prezydenta, czy też jedną z ofiar przecież skremowano, więc też ktoś musiał wydać zgodę. Pytanie o te furtki, ale pierwsza sprawa spotkania ze stroną rządową, tak?
Tak, niestety odbyły się tylko dwa spotkania z panem premierem Tuskiem i powiem uczciwie, czy ze stroną rządową, bo to chodzi o pana premiera, ale także odpowiednich ministrów, urzędników, którzy wówczas przebywali. I powiem uczciwie, że tak naprawdę te spotkania i nie miały sensu i chyba nie ma potrzeby dalej się spotykać z osobami, które tylko i wyłącznie wprowadzają w błąd, rozmijają się z rzeczywistością, mówią rzeczy, które później okazują się nieprawdą, nie potrafią odpowiedzieć na szereg pytań. Te pytania, na które odpowiadają pisemnie, też są odpowiedziami albo niekompletnymi, albo nieprawdziwymi.
Czy może być, że jedni się spotykają, a inni piszą?
Tak, to prawda, ponieważ jedna, i to rzecz bardzo ważna dla tej sprawy, na jednym ze spotkań padła taka propozycja, że ponieważ jest szereg pytań, na nie nie można uzyskać odpowiedzi, to będzie możliwość zadania tychże pytań drogą pisemną i przez maila i również strona rządowa odpowie na te pytania. Te, które nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi w trakcie spotkania, udzieli odpowiedzi pisemnej. I otóż tutaj ojciec mówił o tej najtrudniejszej, najdramatyczniejszej dla rodzin sferze, czyli sferze identyfikacji ciał i otwierania trumien. O tym, jak dzisiaj przecież wszyscy urzędnicy się wypierają tego, jakoby wydawali zakaz otwierania trumien. Co więcej, tu mówi pan minister Boni, pamiętam te słowa na ostatnim posiedzeniu Sejmu, który mówił, że w każdym przypadku, kiedy rodzina się zwracała do niego, czy też do urzędników, to oni znajdowali takie rozwiązanie, które pozwalało na otworzenie trumny i one dotyczyły wówczas w jednym przypadku pana prezydenta zmiany trumny.
Przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, ale to nie jest jakieś nieporozumienie? Minister od cyfryzacji wypowiada się na takie tematy?
Może jest nieporozumienie, przy czym o ile ja pamiętam, to pan minister Boni miał inną funkcję w poprzednim rządzie. Widać, awansowo okazał się nagle specjalistą cyfryzacji. W poprzednim rządzie zajmował się sprawami społecznymi. O ile ja pamiętam, był takim chyba ministrem bez teki, ale nie chcę się pomylić. No ale to świadczy, że pan premier Tusk ma wszechstronnych ministrów. Oni są zarówno od cyfryzacji, jak również od pomocy rodzinom. No do wszystkiego się nadają, tylko efekt jest taki, jak identyfikacja przeprowadzona przez panią minister Kopacz, czyli żaden. Jeżeli tak będzie wyglądała cyfryzacja, to tylko należy jak najszybciej dokonać tutaj zmian, które pozwolą uchronić Polskę przed cyfryzacją w rodzaju tej, jaka miała miejsce przy identyfikacji ciał ofiar. Natomiast pan minister Boni mówił wtedy o tym, że znajdowano sposoby dla otworzenia trumien. Otóż to była rzecz, jak wspomniałem wcześniej, najbardziej bolesna dla rodzin i która powodowała najwięcej wątpliwości. I w trakcie jednego z tych spotkań ja zadałem pytania, szereg pytań, bo to była cała lista kilkunastu pytań dotyczących tej kwestii, dotycząca tego, dlaczego nie można otwierać trumień, dlaczego nie znaleziono takiego rozwiązania prawnego, które pozwoliło, bo przecież prawo jest dla ludzi. Należy w każdy przepis interpretować w ten sposób, szczególnie w tak dramatycznej sytuacji, aby on pozwalał z niej wyjść, a nie urzędnik mówił, nie mogę czegoś zrobić. i pokazywałem szereg rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na otwarcie trumien. Wówczas przekonywano nas, przekonywano wszystkie rodziny, że w Rosji wszystko odbywało się w należytym porządku, natomiast trumien po prostu nie można było otworzyć. Nie było takiej możliwości.
Czy mówi się, że to, bo pytanie, czy to rozporządzenie jest takie prawo, czy pewien urzędnik, tak? Bo znaczy, często padało nazwisko pana chyba arabskiego.
Tak, ja przywoływałem konkretną ustawę, przywoływałem konkretne rozporządzenie, podawałem przykłady, w których to rozporządzenie interpretuje się w zupełnie inny sposób, który pozwala na przykład na tworzenie trumien i wówczas kategorycznie stwierdzono, że takiej możliwości nie ma. Co więcej, w parę dni po tym spotkaniu dostaliśmy odpowiedź pisemną. Mało przekonującą, mało wiarygodną i mało kompletną, ale tam znajdowały się istotne elementy, chociażby opinia prawna, z której wynikało, że trumien otwierać nie można. To miało nas niejako uspokoić, że po prostu nie było takiej możliwości, znaczy uspokoić rodziny, dlatego że ja cały czas oceniałem, że istniała taka możliwość, ale rząd chciał uspokoić w ten sposób rodziny, wskazując, że rozwiązania prawne nie pozwalały na otwarcie trumien. Otóż 2 lata po katastrofie, kiedy no dochodzi do tego rodzaju skandali, do zamiany ciał, to tą odpowiedzialność na nieotworzenie trumien rzuca się na rodziny i przekonuje się opinię publiczną, że każdy, kto chciał, mógł taką trumnę otworzyć. Okazało się teraz, że były takie przypadki, to nie jeden, tylko kilka, w których trumnę otworzono, tylko dla większości rodzin takiej możliwości nie stworzono, ba w kilka miesięcy po katastrofie nadal przekonywano, że jest inaczej, że nie można otwierać tych trumien. To świadczy o tym, w jak perfidną grę z rodzinami i z opinią publiczną wdał się rząd, jakiej argumentacji używa. Co więcej, rzecz dla mnie chyba jedna z najbardziej skandalicznych, to jest fakt wystąpienia pani minister Kopacz bezpośrednio po debacie sejmowej, która miała miejsce w tym tygodniu, i przytoczenie fragmentu stenogramu z tego spotkania z rodzinami. Pani minister Kopacz, udowadniając, że co do zasady nie było możliwości otwarcia trumien, ale właśnie były te wyjątki, przytaczała fragmenty swojej wypowiedzi z tego spotkania i powiedziała do dziennikarzy, że jak państwo chcecie, ten stenogram ze spotkania z rodzinami jest powszechnie dostępny. Otóż warto, żebyście państwo wiedzieli, w trakcie tego spotkania z rodzinami doszło do kłótni z panem premierem Tuskiem. Doszło do sytuacji, w której pan premier Tusk w jakimś sensie obraził panią Kochanowską. To jest to spotkanie, w którym pani Kochanowska i pani Wasserman wyszły w trakcie, czując się urażone tym, co mówi pan premier. I wówczas opinia publiczna, zbulwersowana tym, co się stało, chciała poznać przebieg tego spotkania. Rodziny poprosiły o udostępnienie stenogramu z tego spotkania i spotkały się z odmową. Wówczas urzędnicy, to pan minister arabski powiedział, że informacje, które były na tym spotkaniu, mają charakter informacji, które nie mają charakteru informacji publicznej w rozumieniu przepisów prawa, a więc były spotkaniem stricte prywatnym. No otóż ja na to spotkanie nie przychodziłem jako osoba prywatna. Jestem przekonany, że również rodziny, które ja reprezentuję lub które znam, nie rozmawiały w trakcie tego spotkania prywatnie z panem premierem Tuskiem, czyli prywatnie z Donaldem Tuskiem, tylko rozmawiały z premierem rządu polskiego, który ma coś do powiedzenia i coś do wyjaśnienia w związku z katastrofą. Ale wówczas okazywało się, że my tego stenogramu nie możemy uzyskać. I wiadomo dlaczego. Dlatego, że gdyby ten stenogram został przekazany opinii publicznej, wszyscy dowiedzieliby się, jak przebiegał zapis kłótni pana premiera z panią Kochanowską. W sytuacji, w której rządowi pali się pod nogami, kiedy pani minister Kopacz pali się pod nogami i trzeba używać każdej argumentacji, to tutaj ten stenogram ona może użyć. Proszę zobaczyć, jaka niesprawiedliwość, jakie łamanie prawa i jaka dysproporcja. Jeżeli rząd musi się bronić, to każdy dokument jest możliwy do przekazania dziennikarzom. Jeżeli chcą się bronić rodziny, jeżeli prawdę chcą pokazać rodziny, to żadnego dokumentu nie można przekazać. No, to pokazuje, w jaki sposób rząd od samego początku traktował instrumentalnie sprawę katastrofy i jak kierował się dobrym wizerunkiem i dobrym PR-em, a nie rzeczywistymi, a nie chęcią wyjaśnienia przyczyn katastrofy, czy taką prawdą, taką, jak ona miała miejsce, czy przed katastrofą, czy po katastrofie, czy w trakcie spotkań z rodzinami. Otóż używa poszczególnych informacji w taki sposób, żeby skierować nastawienie opinii publicznej przeciwko rodzinom, żeby opinia publiczna miała żal, pretensje do rodzin, żeby właśnie padały pytania, po co my się nadal zajmujemy Smoleńskim, mimo że już minęły 2 lata od katastrofy. Uważam, że tak rząd polski nie powinien postępować.
A w czym mogłoby pomóc taka możliwość otwarcia trumień? Bo przecież mamy to świadomość tego, że to ciało nie normalnie człowieka umarłego, tak, z naszej rodziny, mojego bliskiego, tylko po katastrofie. Więc pytanie też o tą identyfikację, tak, jeżeli ona miała miejsce z wieloma przedstawicielami rodzin na miejscu, to czy tutaj takie działania byłyby jakoś uprawnione, czy to mogłoby coś też wnieść?
Tu jest kilka kwestii bardzo istotnych. Po pierwsze, wielokrotnie było tak, że osoby najbliższe nie były w Moskwie. Albo był tylko na przykład jeden z przedstawicieli rodziny w Moskwie. Powodowane było to różnymi okolicznościami. Była sytuacja, że jedna z rodzin, która zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, myślę tutaj o rodzinie świętej pamięci pana Seweryna, po prostu nie mogła dotrzeć. Pamiętamy, wtedy był wybuch wulkanu, który uniemożliwiał loty samolotów. W związku z tym ta rodzina po prostu nie mogła znaleźć się w Moskwie. Były sytuacje takie, że ktoś zostawał nagle z gromadką dzieci i po prostu nie był w stanie przyjechać tam do Moskwy. Wreszcie były takie sytuacje, też znam z opowieści, gdzie ktoś już z pokładu samolotu wracał się. Wiemy, jaką traumę przed chwilą przeżył i po prostu zwykła obawa przed tym, żeby wsiąść do samolotu, decydowała o tym, że jednak nie poleci do Moskwy. Każda z tych osób w normalnym, cywilizowanym kraju ma możliwość pożegnania się ze sobą bliską i ma taką wątpliwość, czy na pewno to ciało tej osoby bliskiej trafiło tu do Polski, czy na pewno jest pochowane, czy na pewno ja przychodzę na grób tej bliskiej mi osoby. I to jest rzecz naturalna i chociażby z tego powodu tą trumnę...
Taka wątpliwość też powstała, chociażby słyszałem taką wypowiedź pana posła Świat, prawda, pan Jacek Świat też mówił, miałem tą pewność, a teraz, gdy weszły te sprawy ostatnio z zamianą dwóch ciał, to też pojawiła się w nim taka wątpliwość, czy na pewno modlę się nad grobem żony.
I niestety duża część rodzin, która nigdy nie dopuszczała nawet w myślach ekshumacji, która nie chciała jej przeprowadzać, ja mówię niezależnie od tego, co by zrobiła prokuratura, tylko że prokuratura kieruje się własnymi przepisami, ogromna część rodzin chciała wierzyć, że wszystko jest w porządku. Po tym, co się stało w ostatnich dniach, tą wiarę utracili. Ja nie mówię, przeżywają ogromny dramat, ale też po prostu zastanawiają się nad tym, czy nie złożyć odpowiednich wniosków, czy nie zażądać od państwa polskiego w tej sytuacji potwierdzenia, że jednak tam w Moskwie wszystko przebiegało należycie i że przychodzą na groby swoich bliskich. I też nie jest prawdą, tak jak to się często próbuje przedstawić, że wszystkie ciała były tak zmasakrowane, że tych trumien nie można było otworzyć. Otóż duża część, ja nie będę mówił tutaj o procentach, ale duża część z tych ciał była w stanie, który w naszej kulturze, w kulturze chrześcijańskiej pozwala się normalnie pożegnać z tą osobą, pozwala umyć ciało, ubrać i tak pochować, jak my do tego przywykliśmy przez setki lat. Niestety rząd polski tego uniemożliwił. Schowano te ciała w worki nieumyte, nieubrane, tak w zasadzie rzucone do trumny, a teraz jeszcze nie wiemy, czy to są te ciała w tych konkretnych trumnach, czy być może w ogóle rządowi było obojętne, czy pochowa w tym grobie taką czy inną osobę. I choćby z tego powodu rodziny miały prawo do otwarcia trumien, ale jest jeszcze kwestia zasadnicza, która ma fundamentalne znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy, która powinna być w zainteresowaniu prokuratury. Otóż jest coś takiego w prawie polskim, w polskim kodeksie postępowania karnego, jak zasada bezpośredniości. Każdy prokurator, który prowadzi postępowanie, powinien mieć możliwość zapoznania się bezpośrednio z materiałem dowodowym i mieć gwarancję, że na przykład sekcja zwłok została przeprowadzona i została przeprowadzona zgodnie ze standardami przyjętymi w Polsce. I chociażby już z tego powodu, kiedy polscy prokuratorzy, bo podjęto taką decyzję, nie pojechali w odpowiedniej sile do Moskwy, powinni i nie uczestniczyli nawet pobieżnie w czynności sekcji zwłok tam w Moskwie, to w mojej ocenie prokuratura powinna te trumny tu otworzyć w Polsce i jeszcze raz przeprowadzić sekcję zwłok, dlatego że wówczas bezpośrednio po katastrofie dzięki badaniom sekcyjnym można było wyjaśnić szereg wątpliwości.
Pani Małgorzata Wasserman powiedziała, no na przykład takie właściwe, dobre badania mogły sprawić, że odpowiedzielibyśmy sobie na pytanie, czy moglibyśmy, tak, to by pomogło, co było tak naprawdę przyczyną śmierci mojego ojca.
To prawda, to właśnie o to chodzi, że możliwość badania ciał, badania ubrań bezpośrednio po katastrofie, w tych pierwszych dniach po katastrofie pozwoliłaby dotrzeć do szeregu dowodu, do szeregu istotnych informacji, których już 2,5 roku po katastrofie dotrzeć no nie będziemy w stanie, nie będziemy mogli, dlatego że upływ czasu robi swoje, wszyscy wiemy jak działa biologia, jak działa natura i wiele elementów ulega bezpowrotnie utraceniu, natomiast to nie jest rzecz bez znaczenia. Jak powiedziałem na samym początku naszego spotkania, sekcje zwłok są dość prostą do wykonania czynnością. W zasadzie standardową i dla każdego biegłego, który zajmuje się tego rodzaju czynnościami, to w zasadzie on jest w stanie przeprowadzić ją z zamkniętymi oczami i podyktować w przeciągu kilku minut wyniki takiej sekcji. Otóż jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ten materiał dowodowy jest tak rozbieżny, dlatego że ja uważam, że do większego skandalu doszło w przypadku poprzednich trzech ekshumacji niż nawet w przypadku zamiany ciał. Ta zamiana ciał jest takim bardzo medialnym i bulwersującym opinię publiczną wątkiem. Natomiast rzeczą o wiele bardziej niepokojącą był fakt, że poprzednie ekshumacje i ponownie przeprowadzone sekcje wykazały jedną zasadniczą okoliczność. Otóż materiał dowodowy, protokoły z sekcji zwłok różnią się w 95%. To znaczy ten protokół, który ma kilkanaście stron, praktycznie zgodny jest tylko w ostatnim zdaniu, czyli że do tego rodzaju obrażeń mogło dojść w wyniku katastrofy lotniczej. Proszę ojca, no chyba nikt z nas nie jest naiwny, widział zdjęcia i wie, że te obrażenia, rodzaj tych obrażeń jest, znaczy mógłby napisać tego rodzaju wniosek, że to są obrażenia charakterystyczne dla katastrofy, dla wypadku lotniczego, ale to przecież nie odpowiada na zasadnicze pytanie, jaka była przyczyna tej katastrofy. Wniosek nie świadczy o tym, jaka była przyczyna i szereg informacji zawartych w takim protokole wcześniej mógłby pozwolić na ustalenie przyczyn tej katastrofy, bo to, że ktoś umarł w wyniku, prawda, wielonarządowych obrażeń i połamanych kości, no to było do przewidzenia i to, będąc laikiem, można było taki wniosek sformułować. Skoro jednak protokoły z sekcji różnią się w 95%, czyli w całości niemalże, w pozostałej części, to po pierwsze uniemożliwiają przedstawienie, ustalenie rzeczywistej prawdy, ustalenie jak rzeczywiście było, ale druga rzecz, o wiele bardziej zastanawiająca, to jeżeli Rosjanie w przypadku tak prostej czynności, bo jeszcze raz podkreślam, sekcja zwłok jest stosunkowo prostą czynnością przy szeregu badań, doświadczeń, analiz, które trzeba by było przeprowadzić w tej katastrofie, sekcja zwłok jest naprawdę banalną czynnością standardową.
Tylko może to jest kwestia tego, nie wyjaśnijcie sprawy, tylko zróbcie to.
Tak, tylko co ja chciałem powiedzieć. Jeżeli ten dokument jest sfałszowany, jeżeli ten dokument jest kompletnie niewiarygodny, bo on się po prostu no, nie trzyma kupy, różni się całkowicie. Ktoś no, musiał usiąść i zmyślać. I w momencie, kiedy możemy porównać te dokumenty, mamy dowód na to, że one są niewiarygodne, to w jaki sposób my mamy oceniać pozostałe dokumenty przekazywane przez stronę rosyjską, gdzie trzeba wykonać o wiele bardziej skomplikowane badania?
Czyli profesor, który na antenie jednej z rozgłośni poważnych z poważnym redaktorem jak gdyby mówi tak, że no po co to wszystko, czemu to ma służyć i w ogóle bez sensu to jest i to jest profesor, czyli no nie wiem, to wygląda jakby na czyjeś zlecenie wypowiadał takie słowa, jeżeli pan mówi, że to jest aż w ten sposób 95% tak rozbieżności.
Tak, proszę ojca, czy to właśnie pokazuje po pierwsze, że to wskazuje na tak zasadnicze różnice w ocenie materiału dowodowego, tak zasadnicze nieprawidłowości, że cała reszta tego materiału może być kwestionowana. niestety, mówię niestety, może być kwestionowana, bo w interesie chyba nas wszystkich w Polsce powinno być wyjaśnienie przyczyn katastrofy, wyjaśnienie dlaczego to się stało. I jeżeli ja słyszę osoby zupełnie teoretycznie uchodzące za autorytety, mówię teoretycznie, bo ja ich za autorytety nie uważam. Jeżeli słyszę osoby, które mówią, po co my to robimy, po co wyjaśniamy katastrofę, po co bawimy się w ekshumację, to jest, to odpowiedź powinna być chyba tylko jedna. Ta, którą ja powiedziałem na samym, trochę na samym początku, że jeżeli my nie szanujemy samych siebie, to nikt nas nie będzie szanował. I jakby to absurdalnie nie zabrzmiało, jeżeli my byśmy pozwolili, niezależnie od tego, jakie były przyczyny katastrofy, na pozostawienie tej sprawy samej sobie, prawda? Na niewyjaśnienie, potraktowanie tak, jak do tej pory traktuje to polski rząd, to ja się zastanawiam, czy pan premier Tusk w sytuacji na przykład jakiegoś konfliktu, jakiegoś sporu z innym państwem będzie miał odwagę tam pojechać, dlatego że jeżeli my nie szanujemy samych siebie, nikt nas nie będzie szanował. Za chwilę może inny urzędnik państwa polskiego pojechać do innego państwa, już nie mówię do Rosji, i rozwiąże się konflikt czy spór polityczny przez to, że no spadnie kolejny samolot, a funkcjonariusze tego obcego państwa będą przekonani, że i tak państwo polskie nie zareaguje. Bo tutaj się swoich funkcjonariuszy, swojej głowy państwa nie chroni, nie broni i nie wyjaśnia się do najmniejszego fragmenciku przyczyn tej katastrofy. Bo to jest jasny sygnał. My nie szanujemy swojego państwa. Możecie robić z państwem polskim, co chcecie. Czy to będą negocjacje dotyczące przesyłu zakupu gazu, czy to będą negocjacje na forum Unii Europejskiej dotyczące partycypacji w sprawowaniu władzy w Unii Europejskiej, czy to będą negocjacje militarne z jakimś państwem. My nie szanujemy swojego państwa, nie szanujemy swoich urzędników. Z Polską możecie robić, co wam się żywnie podoba. Ja zresztą pamiętam taką rozmowę ze swoim przyjacielem, który mi powiedział: słuchaj, byłem kiedyś w Holandii, rozmawiałem z przedstawicielami tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i jak wiesz, rzeczą naturalną jest, że w przypadku przeprowadzanych negocjacji z konkretnym państwem dokonuje się analizy, jak daleko w tych negocjacjach można się posunąć, bo zawsze są to dwie sporne strony. I każde państwo liczące się ma w stosunku do swoich sąsiadów, czy też do swoich partnerów gospodarczych, politycznych, taką analizę robi. Jak daleko może posuwać się w zakresie negocjacji, czego może żądać. I otóż podobno w tym państwie są takie oceny, że z państwem polskim nie trzeba negocjować. Państwo polskie na wszystko się zgodzi. My nie stawiamy żadnych warunków. Jesteśmy na wskroś ulegli. My siebie nie szanujemy. No jeżeli tak jest, to będziemy najprostsze negocjacje, najprostsze sprawy przegrywali. To już nie chodzi o wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy, bo my jesteśmy zobowiązani to panu prezydentowi, tym, co zginęli i przyszłym pokoleniom. Ale to chodzi o taki nasz prywatny interes. No jeżeli to jest tak, że...
Żywotny interes. Prywatny, ale żywotny interes.
Żywotny, ale prywatny w sensie każdego z nas, każdego z obywateli tego państwa. To jest nasz interes, żebyśmy szanowali siebie, żebyśmy chcieli pokazywać, że my to państwo szanujemy, że to państwo jest silne. No to jest tak, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma mieszkanie dobrze urządzone, uchodzi za osobę nawet zamożną. Jeżeli tak, raz mu się ktoś włamie, zabierze telewizor, nawet nie zareaguje się, obśmieje, nawet nie wezwie policji. Później ktoś mu przywali w zęby, on też w ogóle nie zareaguje. Później jeszcze ktoś przyjdzie, mu znowu coś zabierze, on też będzie uważał, że po co. No to w końcu mu wyniosą całe mieszkanie, go obrabują, zostanie z niczym. No tak zachowuje się państwo polskie. Ktoś dochodzi do sytuacji, w której my nie chcemy wyjaśnienia rzeczy, wydaje się najbardziej podstawowej, najbardziej żywotnej dla tego państwa, dlatego że zginęła jego głowa. No, zginął pierwszy funkcjonariusz, pierwszy urzędnik Rzeczypospolitej, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej.
Dziękuję
i to
bardzo.
Jest naszym obowiązkiem, żeby wyjaśniać.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł RP, pełnomocnik części rodzin smoleńskich. Temat naszych rozmów: identyfikacja ofiar katastrofy smoleńskiej. Czekamy na telefony. Numery do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200, Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer dla Stanów Zjednoczonych, Kanady 11 48 56 655 23 66. Teraz będzie 23. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Zagrodzki Stanisław z tej strony, kuzyn Ewy Bąkowskiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Byłem identyfikować ją w Moskwie. Chciałbym odnieść się również do spotkań, na których uczestniczyłem z premierem i władzami w zakresie otwierania słynnych strumień i jego zakazu, gdzie bez ogródek pani minister Kopacz wskazywała na ustawę o cmentarzach i pochówkach i mówiła, że to ta jurysdykcja zakazywała otwierania trumien. Dziś zmienia zdanie i mówi, że rodziny, gdyby wystąpiły, to mogłyby otworzyć, więc widać bardzo wyraźnie na dwuznaczność wypowiedzi tej samej pani minister, dziś marszałka Sejmu. Stąd wydaje się, że to są bardzo, bardzo trudne rzeczy dla społeczeństwa, ponieważ nie uczestniczyło ono w środku tych wydarzeń. My jako rodziny po prostu słyszeliśmy te pokrętne wypowiedzi. Pamiętam jak dziś, kiedy Darek Fedorowicz, który nomen omen jest lekarzem i specjalistą z zakresu spraw sanitarnych, wypowiadał się na sali wtedy i bardzo wyraźnie zwracał uwagę, że powoływanie się na te przepisy jest daleką nadinterpretacją pani minister, że jurysdykcja prawna z zakresu prokuratury ma tu pierwszeństwo nad ustawą, co widać w dzisiejszych czynnościach. Żaden okres ochronny w zakresie zbierania dowodów w tym momencie nie obowiązuje. Także wielokrotnie nas jako rodziny władze wprowadzały w błąd, spotykając się z nami, stąd po prostu jest to kwestia pogłębiającego się braku zaufania do władz. Poniekąd mamy prawo czuć się oszukani.
A czego pan dzisiaj oczekuje? Czy na co pan liczy?
Dziś już po prostu nie jestem w stanie na nic liczyć, ponieważ dowiodłem się również na prokuraturze i na jej czynnościach. Powiem więcej, że zostałem zmuszony swoimi wątpliwościami do tego, żeby materiał dowodowy wobec braku zainteresowania, który przywiozłem z Moskwy bezpośrednio, po dużych kłopotach, żeby go wydostać stamtąd, kiedy prokurator będący tam pomógł mi go zapakować i z nim siadłem do samolotu, zekspediować za granicę w celu jego przebadania. I widzę po prostu, jakie w kontekstach międzynarodowych brak współpracy rządu z agendami międzynarodowymi również w tym zakresie powoduje problemy. I to są rzeczy, które po prostu na każdym kroku.
Tylko to wygląda na to, że to państwo polskie nie chce tej pomocy, nie chce współpracy?
Nie chce, nie występuje. Wielokrotnie organizacje zagraniczne nam zwracają nam uwagę, że dopóki państwo, władze nie wystąpią z memorandum o pomoc w tym zakresie, drogi urzędowe innych państw będą zamknięte i to widać. Mimo że udało się już wstępnie przeprowadzić wyniki analiz i nie są one pocieszające i przeczą pewnym wątkom zamkniętych analiz w prokuraturze, trzeba liczyć się z tym, że niestety upływ czasu niszczy te dowody, bądź się zniszczył bezpowrotnie. Materiał biologiczny, który był jednym z dowodów naszych bliskich, materiał biologiczny ciała, brak ich rzetelnych badań w wielu przypadkach naprawdę uniemożliwia już stwierdzenie mechanizmu, jaki doprowadził do śmierci naszych bliskich. I powiedzmy sobie szczerze, to trzeba po prostu przeżyć. Przeżyć to we własnym zakresie, być w środku tych wydarzeń, żeby zrozumieć, że to, co się widziało w Moskwie i to, co się później widziało po powrocie tu do Polski i to, co się przeżyło tu po powrocie do Polski, jest sporym rozdźwiękiem w stosunku do tych obietnic, które nam składano. Urzędnicy, którzy tam byli, prokuratorzy, którzy tam byli, mieli nam zapewnić państwową ochronę poprawności działań i funkcjonowania przy rozpoznaniu bliskich, przy sprowadzeniu bliskich. Sam pamiętam, jak później przez 2 miesiące walczyłem, żeby dokumentacja, którą przekazałem konsulowi w Moskwie, znalazła się tu w kraju, w odpowiednim urzędzie, po czym okazało się, że ona przez 2 miesiące się nie mogła pokazać. Pokazały się dokumenty, które w zasadzie nie powinny się w tym urzędzie znaleźć. Jest wiele, wiele nieprawidłowości, takich drobnych, które wydają się błahe, ale jak się je wszystkie pozbiera razem, no to nagle się okazuje, że całość działań, które były nam zaoferowane jako podpora, że tak powiem, państwa, stała się bezwartościowa. Po prostu to były działania, które w rzeczy samej nas próbowały uspokoić, ale jednocześnie prowadziły na manowce w zakresie zabezpieczenia śladów, w zakresie zabezpieczenia dowodów, czy nawet prawidłowości rozpoznań. Pamiętam jak dziś, jak obiecywano nam, że bez względu na to, i to z ust pani minister Kopacz padło na jednym z zebrań, że bez względu na to, czy ciało zostało rozpoznane wzrokowo, czy nie, wszystkie ciała będą przebadane genetycznie i do momentu, kiedy przyjadą ostatnie fragmenty, ostatnie ciała zostaną poddane tym badaniom i wrócą do kraju, z tą chwilą pojawi się lista potwierdzająca badań genetycznych, potwierdzająca zgodność rozpoznań bądź niezgodność i że w tym zakresie będziemy wtedy mieli ten słynny spokój, że jest wszystko prawidłowe. Okazało się, że dokumentacja z badań genetycznych dostępna była w prokuraturze dopiero w grudniu 2010 roku, więc trudno mówić, że ten spokój mieliśmy zachowany. Po prostu jest wiele, wiele, wiele elementów, w których państwo absolutnie nie potrafiło sobie poradzić, urzędnicy nie potrafili sobie poradzić. To, co się działo na zebraniach w Moskwie wśród tych młodych ludzi, którzy zostali ściągnięci z terytorium Rosji, konsuli tak zwanych, którzy mieli nam służyć pomocą. Były przypadki, kiedy wprowadzano nas w błąd w zakresie procedur, choćby nawet z zaświadczeniami o śmierci. Każda grupa miała obiecywane zupełnie co innego i efekty były tego takie, że jedni wylatywali z zaświadczeniami o śmierci i tłumaczeniami. Natomiast w moim przypadku zaświadczenie o śmierci długo tkwiło w Moskwie już po pochówku, mimo że miałem wydany akt zgonu Polski na podstawie protokolarnego że tak powiem, przekazu protokołu z ambasady w Moskwie, bez dokumentu podstawowego, jakim jest świadectwo śmierci, które myśmy mieli tam wystawiane.
Czyli według tego, no, w zasadzie wszyscy ci, którzy urzędnicy, tak, o których pan premier mówi, ale uczestniczyli,
to... Chciałbym, że tak powiem, przekazać słuchaczom, także no niestety jest to pewien problem.
Powinni pójść na bruk. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie.
Tak, ja również bardzo dziękuję za ten głos i dziękuję za to, że no, w jakimś sensie zostały potwierdzone moje słowa. Przecież byliśmy wspólnie na tych spotkaniach. Jestem przekonany, że większość rodzin również potwierdzi to. Niestety czuję się troszeczkę tak, jak w procesie Kawki, czyli no, my się nie możemy bronić, dlatego że my znamy prawdę. My wiemy, jak na przykład materiał dowodowy jest wybrakowany. My wiemy, co mówi pan premier Tusk, jak na przykład obraża rodziny, ale równocześnie nie możemy tego państwu przekazać. Ja wspomniałem wcześniej o tych stenogramach. To właśnie tak jest, że my potwierdzamy nawzajem, że coś ma miejsce, ale państwo no, macie słowo przeciwko słowu. Trzeba po prostu nam zaufać, nam uwierzyć. Nie każdy to chce zrobić. Gdyby odtajnić te wszystkie dokumenty, gdyby pokazać, czy to dokumentację śledztwa, czy to zapisy tych spotkań, to ta rzeczywistość, którą przedstawia pan premier Tusk, była zupełnie inna. Ja oczywiście nie byłem tam w Moskwie po katastrofie, ale jestem przekonany, że z relacji tych, które mam rodzin, że gdyby pokazać rzeczywistość funkcjonowania państwa polskiego tam w Moskwie, czy w tych pierwszych dniach po katastrofie, to niestety ona nie wygląda najlepiej. I tu naprawdę nie chodzi o to, żeby obrazić konkretnego urzędnika, żeby powiedzieć, że zachował się niegodnie, bo ja jestem przekonany, że wielu z nich naprawdę głęboko przeżywało to, co się stało. Niestety oni nie sprawdzili się jako urzędnicy. Z jakich powodów poszczególni? To już mówiłem, jedni z tego powodu, że byli zmęczeni, że nałożono na nich zbyt dużą ilość obowiązków. Inni być może dlatego, że byli niekompetentni. Jeszcze inni być może dlatego, że bardziej koncentrowali się na tym, jak przekazać dobry PR, koncentrowali się na tym, kto za chwilę będzie prezydentem, a nie koncentrowali się na tym, co najważniejsze, czyli na zabezpieczeniu polskiego interesu. Ja nawet bym powiedział tak, są takie dramatyczne chwile w historii narodu, gdzie polityk staje się mężem stanu, ma szansę na to, żeby stać się mężem stanu i być szanowanym nawet przez tych, którzy są do niego w opozycji. Pan premier Tusk w tych dramatycznych dniach miał taką szansę i niestety mężem stanu nie został. A jak go ocenić jako polityka, to już każdy z nas sobie może dopowiedzieć.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Helena z Mławy.
Szczęść Boże Pani.
Nie otwierać trumien, rodziny źle rozpoznały ciała swoich bliskich z tragedii smoleńskiej. Pan Tusk nie jest winien, no bo przecież ma swoich zaufanych do wyjaśnienia przyczyn. A czy my Polacy pamiętamy, co mówił pan Tusk do dziennikarki, gdy zapytała go, a wtedy był jeszcze tylko politykiem. Nie był na świeczniku. Już był podły. Wtedy powiedział prawdę. Bo pani dziennikarka zapytała, kto u niego rządzi w domu, kto trzyma kasę. Pan Tusk odpowiedział, pani redaktor, żona, ja się do tego nie nadaję. Do mnie należy przynieść kasę. No już wtedy wiadomo było, że to rodzina jest czteroosobowa, a nieudacznik nie mógł sobie poradzić. A wybrany został do rządzenia 40-milionowym państwem. I to jest okropne, bo tu się przyznał, a cały czas kłamie nas. Jakie było, więc już podłe jego zachowanie, jak pokazuje nam film Nocna Zmiana. A pan Seremet dał nam do zrozumienia, w jakim stanie były ciała z tragedii, skoro rodziny nie rozpoznali. Tu już jest świat. Tu już jest światełko, że to nie wina brzozy, ale coś innego, z wybuchem na pewno związane. Z czym i z kim były dodatkowe trumny? Szczątki ludzkie, to znaczy ciała były poszarpane. A pani Kopacz to jest już poza nawiasem według mnie, poza nawiasem Jana człowiek, a tu takie wysokie stanowiska zajmuje. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże Pani. No pewnie nie możemy jak gdyby łączyć tego. Godność mamy, nawet gdybyśmy ją w błoto rzucili. Jesteśmy ludźmi, o tym w tym sobie też musimy pomagać. Jeżeli ktoś miałby być, czy czułby się urażony, ja przepraszam, Pani Heleno, Panie Mecenasie.
No tak, to jest tak, że pan premier Tusk, i zresztą nie myślę tu tylko i wyłącznie o sprawie katastrofy smoleńskiej, ale to jest kolejny przykład, w którym pan premier Tusk mówi, ja biorę na siebie odpowiedzialność, ale nigdy tej odpowiedzialności nie ponosi. Ja mam pytanie, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby pan premier wreszcie tę odpowiedzialność poniósł, żeby konkretni urzędnicy tę odpowiedzialność ponieśli, dlatego że jeżeli ja zestawię sprawę katastrofy smoleńskiej, chociażby sprawą zabójstwa tych dwójki dzieci w Pucku, tam dyrektor miejscowego ośrodka pomocy społecznej stracił swoje stanowisko, no dlatego, że mniej lub bardziej źle, ale nie nadzorował w sposób właściwy tejże rodziny. Pan dyrektor, który oczywiście, prawda, trudno bezpośrednio jego winić za tę odpowiedzialność. I taka osoba traci stanowisko i pewnie dobrze, tylko zestawmy ten dramat jednej rodziny z katastrofą smoleńską, ze sprawą Amber Gold, ze stanem państwa i tutaj pan premier, jego urzędnicy ponoszą odpowiedzialność i już tej odpowiedzialności, znaczy z jednej strony przyjmują tę odpowiedzialność na siebie, z drugiej jej nie ponoszą. Ja się tak zastanawiam, czy to jest tak w państwie polskim, że odpowiedzialność ponosi się do pewnego stopnia personalnie, a później to już można robić wszystko, można mówić, że ja tak jestem winny i co mi zrobicie, no bo jednak chyba jest ogromna dysproporcja między tym dramatem w Pucku, a katastrofą smoleńską i nie potrafię do dziś dnia zrozumieć chociażby tej sytuacji, że pan minister Miller, który nadzorował, przeprowadził wyjaśnienie katastrofy jako przewodniczący Polskiej Komisji, nadal zajmuje jednak bądź eksponowane stanowisko w Małopolsce, że pan Bogdan Klich został wybrany senatorem, że pan generał Janicki, szef BOR-u, został awansowany i odznaczony przez prezydenta po katastrofie. No naprawdę, że pani minister ówczesna zdrowia Kopacz zostaje marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie, no to już okazuje się, że wszyscy, którzy w normalnym, cywilizowanym kraju ponieśliby odpowiedzialność, ja nie mówię teraz odpowiedzialności karnej, ale odpowiedzialność moralną i polityczną i nie pełniliby tych funkcji, są awansowani. No to jest ogromna dysproporcja, a z drugiej strony właśnie urzędnik niższego szczebla, którego się wskaże jako winnego, ponosi odpowiedzialność. Tak było też w przypadku chociażby sprawy Amber Gold, gdzie odpowiedzialność poniosła szefowa prokuratury, w której prowadzono śledztwo w sprawie Amber Gold, tylko problem polegał na tym, że ona nie była szefem tej prokuratury w czasie, kiedy to śledztwo było prowadzone. No ale trzeba było znaleźć kozła ofiarnego i bez żadnego zastanowienia się, bez głębszej może nawet analizy, podjęto taką decyzję, żeby ją usunąć ze stanowiska, ale kiedy już dotyczy to najważniejszych osób w państwie, to one mogą, w zasadzie są bezkarne, czują się bezkarne, mogą robić wszystko i tej odpowiedzialności nie ponoszą i w mojej ocenie nie powinno być na coś takiego zgody. Ja czekam nadal na przyzwoite zachowanie pana premiera Tuska, czekam na dymisję pana ministra Rabskiego, na wyciągnięcie konsekwencji wobec generała Janickiego, skoro on jako oficer nie potrafi zachować się tak, jak na oficera przystało. Mam nadzieję, że pani marszałek Sejmu, która no niestety jest również marszałkiem Sejmu, w którym ja zasiadam, przestanie być marszałkiem tego Sejmu. Mam nadzieję, że w tych ludziach takie poczucie przyzwoitości się obudzi i no będą oni nie tylko mówili o tym, że przyznają się do winy, tylko też będą ponosili tę odpowiedzialność, a jeżeli sami się na to nie zdecydują, to mam nadzieję, że ktoś im pomoże.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, mówię Eugeniusz z Niemiec.
Dobry wieczór panu.
Pierwsza sprawa. Pan mówi, taka uwaga, pan mówi, że my oddajemy pole, my nie negocjujemy twardo. To nie my, tylko oni. To znaczy oni to są środowiska bolszewicko-PRL-owskie, które przyzwyczaiły się do tego, żeby współpracować, to nachalnie współpracować z Rosją, Niemcami, celem rabowania nas, celem jak największego osłabiania no, Polski.
Panie Eugeniuszu, pytanie, czy pan chciałby o coś zapytać naszego gościa?
Może mniej chciałem zapytać, chciałem po prostu uwagami się podzielić.
Dziękuję.
Tymi spostrzeżeniami, które...
Dziękuję bardzo, panie Eugeniuszu, no bo to też zawsze pytanie, takie stwierdzenia, bolszewik, PRL, czy to coś wnosi, więc prosiłbym też może o kwestię pytania. To będzie też i jakieś ułatwienie dla nas. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Jest pani na antenie, pani imię.
Wiesława, dzwonię z Łódzkiego.
Prosimy.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Ojca prowadzącego i pana mecenasa. Słuchając, no nie po raz pierwszy, audycji związanych z katastrofą smoleńską, nasuwa mi się taka rodzinne wspomnienie. Otóż w naszej rodzinie jest tragedia związana z zakończeniem II wojny światowej. Zwycięska Armia Czerwona wkraczała na tereny Polski. Niemcy się już wycofali. I Rosjanie wkraczający, no dość można powiedzieć, niefrasobliwie ostrzeliwali zabudowania. Zginęła moja babcia, czworo rodzeństwa mojej mamy. I kiedy nadjechały radzieckie czołgi i mój dziadek stał nad ciałami zabitej rodziny, żołnierz sowiecki powiedział do dziadka, trzeba było sobie ziemiankę wykopać. Jako jedyny komentarz do tej sytuacji. Otóż kiedy 10 kwietnia widziałam obraz roztrzaskanego samolotu i tę śmiertelną ciszę nad Smoleńskiem, przypomniało mi się ten rodzinny przekaz. I nie mogę się od tego uwolnić. Jako komentarz właśnie do tamtej sytuacji, jeden z kontrolerów, tam też ten obraz, który pytany, co się stało, odpowiedział, ich zapytajcie, mając na myśli pilotów samolotu. A jeśli chodzi o wyjaśnienie tej katastrofy, to chyba najlepszym komentarzem do tego wyjaśnienia był komentarz pana senatora Cimoszewicza, który powiedział, że państwo polskie tak tę sprawę wyjaśnia, gdy chodziło o włamanie i o kradzież roweru na Pradze. Dalej. Mogę tylko tyle powiedzieć, że bardzo współczuję rodzinom, ale też mam nadzieję, ufam, zwłaszcza po sobotnim marszu, że Pan Bóg ulituje się nad nami i da zwycięstwo w tej rzeczywiście nierównej walce. Z tą nadzieją również chciałabym się podzielić z moimi rodakami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
Maria
wieku,
zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze bardzo dziękuję, pani Wiesławo. Jeżeli można się, proszę.
Ja się króciutko tylko odniosę do pierwszego głosu, dlatego że tam pan powiedział, że to oni i nie my. To prawda, że ja się też nie identyfikuję z tym rządem, ale niestety on działa w imieniu naszego państwa, w imieniu nas wszystkich i nie chciałbym, żebyśmy traktowali właśnie takich sformułowań jako pewne usprawiedliwienie. To nie my, to oni. No niestety to nasze państwo, bo oni je reprezentują, bo oni dzisiaj w jego imieniu sprawują rządy i trzeba robić wszystko, ażeby ci oni tych rządów nie sprawowali, a nie usprawiedliwiać się w ten sposób, że to są oni. No otóż, jeżeli ich nie zmienimy, to będą cały czas państwu polskiemu szkodzili, więc zastanawiajmy się, co zrobić, żeby to zmienić, żeby tych onych już na szczęście w naszym kraju nie było i żeby sprawowali te rządy ludzie, którzy właśnie sprawą katastrofy smoleńskiej chociaż będą zajmowali się na należytym poziomie, a nie tak jak tu pani powiedziała, tak jak kradzieżą roweru na Pradze, którzy będą poszczególne afery potrafili wyjaśnić, którzy będą, i to najważniejsze, potrafili tym państwem rządzić i prowadzić je w kierunku, który będzie z korzyścią dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla jakiejś wąskiej grupy. I na pewno ten marsz sobotni, o którym pani wspomniała, był tego przykładem, był takim pierwszym, mam nadzieję, nie pierwszym, bo przecież pamiętamy wcześniejszy marsz, ale takim, są to takie zwiastuny budzenia się Polaków i do przejmowania tego państwa dla nas, dla wszystkich obywateli. Ja mogę tylko podziękować tym wszystkim, którzy byli, w szczególności tym wszystkim z Bydgoszczy, którzy ze mną, którzy gdzieś tam ze mną współpracowali, chociażby panu Krzysztofowi i całej rodzinie Radia Maria z Bydgoszczy. Chciałem po prostu bardzo serdecznie podziękować za to, że byli na marszu i prosić za każdym razem o więcej, dlatego że niezależnie od tego, jak przedstawiano marsz w mediach, jak próbowano go zdyskredytować, jak mówiono o ilości kilku tysięcy osób, bo podobno też takie głosy padały, to szanowni państwo, oni tam wiedzą, ile osób było na marszu. Oni sobie na pewno dokładnie policzyli, o wiele bardziej dokładnie niż my. I na pewno się dzisiaj boją i zastanawiają się, co będzie dalej, jak długo mogą wytrzymać, bo ten marsz był dowodem zwycięstwa demokracji, dowodem zwycięstwa społeczeństwa obywatelskiego. I jeszcze raz ogromne podziękowanie za to, że wszyscy byli i w jaki sposób w tym marszu uczestniczyli, dlatego że wiem, jakie były ogromne oczekiwania tych wszystkich naszych przeciwników, którzy liczyli, że może dojść do jakichś burt, do jakichś zamieszek, do jakiejś interwencji, że będzie można w ten sposób zdyskredytować i ja widziałem ich nietęgie miny po marszu, kiedy nie można było się do niczego przyczepić, bo my protestowaliśmy, żądaliśmy bardzo konkretnych rzeczy, miejsca na multipleksie, żądaliśmy tego, żeby ta polityka prorodzinna inaczej wyglądała, ażeby nie zmuszano ludzi do pracowania do 67 roku życia, ale robiliśmy to w sposób, który żadne inne społeczeństwo w Europie w chwili obecnej nie potrafi się zachować, bo warto chociażby przyrównać to, co dzieje się obecnie w Hiszpanii, we Włoszech, gdzie dochodzi do zamieszek, gdzie policja musi interweniować, a my daliśmy naprawdę świadectwo tego, że zależy nam na ojczyźnie, zależy nam na pewnych sprawach, ale potrafimy o tym głośno i dosadnie mówić, ale w sposób, który nie pozwala nas zdyskredytować i za to wszystkim państwu ja bardzo gorąco dziękuję i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszyłem uczestnicząc w tym marszu, mogąc być razem z państwem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bogdan z Słupska. Chciałem zwrócić ogromne uznanie panu posłowi za jego zaangażowanie, za jego profesjonalizm w dochodzeniu prawdy o Smoleńsku. Mam dwa pytania. Mam nadzieję, że nie zostaną one zbyte tajemnicą śledztwa, chociaż szanuję, że tego rodzaju instytucja istnieje. Chodzi mi o po pierwsze kwestię radioboi w Tupolewie. Czy w naszych materiałach znajduje się jakiekolwiek informacje o tym, że tego rodzaju urządzenie zadziałało i przez jakie służby zostało to namierzone, jeśli rzeczywiście zadziałało? Po drugie, interesuje mnie, czy w materiałach naszego śledztwa są zdjęcia, które zostały robione 10 kwietnia przez oczekujących na płycie lotniska pracowników kancelarii, pana Jakubika na przykład, albo borowców, albo polskich dziennikarzy. I związane z tym małe jeszcze dopytanie, czy pan poseł widział jakiekolwiek zdjęcia o lepszej rozdzielczości niż rozdzielczość gazetowa, że tak powiem. Dziękuję i Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Ja mogę powiedzieć tak, że niestety, oczywiście ogólnie, jest tak, że jesteśmy związani tajemnicą śledztwa i nie możemy mówić o pewnych szczegółach i to właśnie jest ten problem, że my o wielu rzeczach wiemy i nie możemy o tym powiedzieć, dlatego że gdybyśmy ujawnili te informacje, to moglibyśmy się narazić na odpowiedzialność karną, ale o paru elementach mogę panu powiedzieć. Może w ten sposób. Zaczynając od końca. Jeżeli chodzi o zdjęcia, o rozdzielczość lepszej niż gazetowa, pan to świetnie ujął. To znaczy, ja mam wrażenie, że cały materiał tego postępowania jest rozdzielczości gazetowej, czyli materiał zgromadzony przez polskich śledczych jest na tym poziomie. Ja mogę powiedzieć tyle i tutaj mam nadzieję, że pan zrozumie. Nigdy nie miałem możliwości zapoznania się ze zdjęciami, które miały rozdzielczość lepszą aniżeli gazetowa. To raz. A druga kwestia, którą pan zadał pytanie o zdjęcia dotyczące tej katastrofy zrobione przez osoby, które były tam na miejscu, przez funkcjonariuszy BOR-u, pracowników urzędów państwowych, którzy się tam znajdowali, czy też dziennikarzy. No otóż oczywiście takie zdjęcia w jakimś sensie są istotne. Są to zdjęcia poglądowe, pozwalające na przybliżenie rozmiarów tej katastrofy. Natomiast to nie jest tego rodzaju materiał dowodowy, który ma fundamentalne czy szczególne znaczenie dla śledczych. Otóż w każdym, nawet najprostszym wypadku samochodowym, kiedy przyjeżdża technik kryminalistyki, to wykonuje dziesiątki zdjęć, które o sobie z zewnątrz nic nie mówią, bo to czasem są fragmenciki, na przykład fragmencik koła, czy jakieś śruby, czy jakieś zapinki, ślady hamowania, no rzeczy zupełnie dla laika niezrozumiałe. Do tego są wykonywane oczywiście w odpowiedniej technice, w odpowiedniej rozdzielczości, przy użyciu odpowiednich miarek, które pozwalają ustalić odległości tego zdjęcia. Do tego są robione odpowiednie szkice miejsca zdarzenia i powiem tak, no ja do tej pory tego rodzaju materiałów nie miałem możliwości poznania. Śmiem twierdzić, że polscy śledczy nie wykonali tego rodzaju badań, że rzeczy, które się wykonuje w Polsce na potrzeby najprostszego wypadku rowerowego, nie wykonano na potrzeby tego rodzaju katastrofy. To świadczy o tym, w jakim kierunku jest prowadzone to śledztwo, jak gigantyczne zaniedbania miały miejsce. I niestety, szanowni państwo, to nie jest tak, że my będziemy w stanie to kiedykolwiek nadrobić, dlatego że te zdjęcia, które można było wykonać 10, 11 czy 12 kwietnia, ich się już dzisiaj nie da wykonać, bo po tej katastrofie, mówiąc brutalnie, ją zamieciono, posprzątano, zwieziono w rak i dzisiaj już tych zdjęć się nie da wykonać. A to byłby materiał dla naukowców, dla biegłych, którzy mieliby się wypowiedzieć o przyczynach katastrofy, fundamentalny, bo oni po ocenie rozmieszczenia tych fragmencików, kawałeczków czasem samolotu mogliby odpowiedzieć na pytanie, jaki przebieg miała ta katastrofa. Tego materiału dowodowego po prostu polscy śledczy nie zabezpieczyli i to jest jeden z fundamentalnych zarzutów kierowanych w stosunku do nich. Jest jeszcze inna grupa zdjęć, o której mówiono publicznie, a której nikt nigdy nie widział. Otóż i wracamy tutaj do kwestii identyfikacji ciał ofiar. Ja pamiętam wypowiedzi pani minister Kopacz w trakcie spotkania z rodzinami, kiedy to mówiła, że tam w Moskwie byli polscy technicy kryminalistyki. Zostały wykonane tysiące zdjęć ofiar tejże katastrofy, tylko na moje pytanie, zresztą ponawiane pisemnie, gdzie są te zdjęcia, bo rodziny chciałyby się z nimi zapoznać, bo one mogą być również przydatne dla biegłych, no z bytomnym milczeniem. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie podziało się kilka tysięcy zdjęć ofiar, które powinny być w aktach śledztwa, które powinny być tam po prostu załączone i służyć jako materiał dowodowy. Co się z tym stało, jeżeli rzeczywiście zostały wykonane? To być może trzeba przeprowadzić odrębne postępowanie karne i sprawdzić, kto te zdjęcia czy schował, czy też, nie wiem, zniszczył, bo to nie może być tak, że jedzie tam do Moskwy technik kryminalistyki, funkcjonariusz publiczny, wykonuje te zdjęcia i one gdzieś wyparowują, znikają. No, to jest rzecz, która jest bez precedensu, która w przypadku zwykłego wypadku samochodowego nie powinna mieć miejsca, co dopiero, jeżeli mówimy o tej katastrofie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Warszawy. Ojcze Grzegorzu, mnie w zasadzie to nikt nie zginął w tym wypadku, ale jeżeli chodzi, to pan prezydent, to jest prawda, jako Polka, to mnie to boli. A najbardziej, ja zabiorę krótko tą rozmowę swoją, skrócę do możliwości, mnie najbardziej zbulwersował śmiech na okięciu pana prezydenta i pana premiera. I bardzo bym chciała, żeby mieli taką odwagę przyznać, co ich tak strasznie bawiło na pogrzebach. I to nie tylko ja to widziałam, bo w gronie swoich znajomych rozmawiałam i bardzo dużo osób widziało to.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Mecenasie.
A, tak, proszę Ojca, no to już nie nam oceniać wrażliwość poszczególnych osób. Jedni śmieją się na pogrzebach, są zadowoleni, zachowują się w sposób, który nie jest adekwatny do danego miejsca. To może wynikać z różnych powodów. Z spaczonej osobowości, ze stresu, z braku, z nieprzeżywania tej katastrofy, ze złego wychowania, no to powodów jest szereg. Przykro tylko, że to byli najważniejsi funkcjonariusze państwa polskiego i oni niezależnie od tego, nawet co sobie myślą, bo ja jestem daleki do oceniania, tak jak powiedziałem, co było przyczyną ich zachowań. Oni zawsze muszą się zachowywać tak, jak na funkcjonariuszy państwa przystało, czyli godnie, a to było zachowanie, które się nie mieści w kanonach czy w pewnych granicach przyjętych przez naszą kulturę. No i tyle. No i miałem nadzieję, bo przecież to miało miejsce 2 lata temu, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, że obywatele wyciągną też z tego konsekwencje, bo niezależnie kto w tej katastrofie zginął, jak pani powiedziała, przecież zginęło 96 osób, nie każdy tam musiał mieć osoby bliskie sobie, bliskie swojemu sercu, ale to byli najważniejsi funkcjonariusze tego państwa, to był nasz prezydent, to były osoby, które były postaciami wręcz historycznymi, żywymi pomnikami historii, jak chociażby pani świętej pamięci Anna Walentynowicz. To byli ludzie niesamowicie zasłużeni dla ojczyzny i pewna powaga powinna obowiązywać wszystkich w trakcie takich uroczystości. I niestety nie wszyscy potrafili zachować się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No cóż, no może ktoś wreszcie kiedyś wyciągnie wnioski z tego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł z Krakowa.
Prosimy.
Z tego, co zrozumiałem, to pan poseł też ma wykształcenie prokuratorskie, tak?
Tak, ja, czyli ja kończyłem aplikację prokuratorską.
W związku z tym chciałem podać pewien istotny dowód w sprawie. 2 dni po katastrofie generał Janicki wystąpił w telewizji na TVP3 o godzinie 23:55 i stwierdził, że naoczni świadkowie katastrofy, czyli borowcy, którzy byli na pokładzie samolotu, meldowali mu przed katastrofą bezpośrednio, że wlecieli w obszar gęstego zadymienia. Jeszcze raz powtarzam, gęstego zadymienia. Nie mgły. Gdzie cały czas powtarzano nam, że to była mgła. Naoczni świadkowie stwierdzali, że jest to zadymienie. I w związku z tym chciałbym, żeby ten materiał generała Janickiego został też zbadany, ponieważ to jest materiał od naocznych świadków katastrofy. W związku z tym po prostu wydaje mi się, że ci, którzy nas też podsłuchują, może też by tym się zajęli i zbadali jednak ten materiał. Bo tutaj nie może być pomyłki. generał dwa dni po tej katastrofie wiedział raczej, co mówi, zwłaszcza, że na drugi dzień ten sam materiał oglądałem z generałem i już została wycięta ta sekwencja, gdzie generał mówi o gęstym zadymieniu i opowiadał, co mu tam, jakie były, że tak powiem, okoliczności katastrofy, ale materiał z gęstym zadymieniem już został, że tak powiem, wycięty z tej sekwencji. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, bardzo istotna też w materiale dowodowym, to są dziwne zapowiedzi czy prezydenta, czy ministra spraw zagranicznych, czy nawet premiera. Zapowiedzi takiej sytuacji i takiej okoliczności, w której to, że tak powiem, pewna grupa ludzi w Polsce miałaby wyginąć jako dinozaury, gdzie po prostu też stwierdzono, że prezydent gdzieś poleci i może się coś stać i tym podobne stwierdzenia. Ale to już poboczny jest temat. Ci ludzie też na, że tak powiem, wizji, wszyscy ludzie w Polsce to słyszeli, opowiadali o takich rzeczach. To jest materiał dowodowy. Ale jeszcze raz prosiłbym o ocenę tego materiału i sprawdzenie, potwierdzenie tych moich słów albo zaprzeczenie im. Ja to widziałem na własne oczy i słyszałem na własne uszy. I prosiłbym o wstępną taką ocenę, co taki materiał dowodowy może wnieść do tego śledztwa. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Ja oczywiście każde informacje będę starał się sprawdzić, wyjaśnić i dopytać. Natomiast tutaj co do pana generała Janickiego, to miałbym o tyle wątpliwości, że mógł ktokolwiek cokolwiek meldować, bo pana generała Janickiego informacja o katastrofie do pana generała dotarła, kiedy był na bazarze, jak on wspominał, więc to też jest znamienne, w jaki sposób funkcjonuje państwo polskie i warto byłoby się temu przyjrzeć, w jaki sposób państwo zareagowało bezpośrednio po katastrofie i jak zareagowało rządowe centrum kryzysowe, jakie procedury zostały wdrożone przez poszczególne służby i jakie działania podjęto, które umożliwiłyby po pierwsze ochronę państwa polskiego, bo my nie wiedzieliśmy w pierwszej chwili, co się stało. Była co najwyżej informacja, że doszło do wypadku. Prawdopodobnie nie żyje prezydent. Nikt nie wiedział co, dlaczego, jakie są dalsze plany naszych sąsiadów chociażby. Więc warto w takiej sytuacji dokonać. Mam nadzieję, że kiedyś taka analiza zostanie dokonana. Czy państwo polskie w sytuacji kryzysowej potrafi reagować? Bo w mojej ocenie, w moim przekonaniu i na podstawie tej wiedzy, którą ja mam, często nieoficjalnej niestety, to państwo niezbyt dobrze reaguje na takie sytuacje, czyli jest tak naprawdę państwem bezbronnym, no ale niezależnie od tego, tak jak powiedziałem na początku, pan generał Janicki dowiedział się podobno o katastrofie na bazarze. To też jest taka smutna informacja i oczywiście proszę ją dobrze zrozumieć. Kiedyś generałowie, szefowie BOR-u latali na tego rodzaju uroczystości z głową państwa. Tutaj traktowano głowę państwa w taki, a nie inny sposób. Pan generał Janicki powinien to pamiętać i nikt dzisiaj go nie zmusza do tego, że on musiał wtedy tam lecieć. Być może szczęśliwie, bo uratowano jedno ludzkie życie. Natomiast powinien wiedzieć, co jako szef tej instytucji, jako generał, jako oficer, co należy zrobić w takiej sytuacji i jakie powinien być jego dalsze losy. No, otóż gdyby zachował się ktoś, być może ktoś inny chce wierzyć, że takich oficerów jeszcze w Polsce mamy, to po prostu bezpośrednio po katastrofie podałby się do dymisji, złożył swój urząd i powiedział, że będzie bronił się przed sądami, przed prokuraturą, jeżeli zostanie oczyszczony z wszelkich wątpliwości, ja nie mówię o zarzutach karnych, to być może wróci na to stanowisko. Tego mi zabrakło w postępowaniu pana generała. Bardzo boleję, bo to jest taki wzór postępowania. Tak mi się zawsze kojarzyło, że osoby, oficerowie, żołnierze, borowcy to też jakaś szczególna grupa, to są osoby, które w pierwszej kolejności taki swój honor, swoją godność mają za rzecz najważniejszą. I czasami nawet na wyrost potrafią się zachować w sposób, który jest obcy wielu innym grupom społecznym. I tego bym oczekiwał, no bo to jest taki wzór dla przyszłych pokoleń. Niestety tego zabrakło.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Dobry wieczór, Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja słucham z zainteresowaniem dzisiejszej dyskusji i no, mówicie dużo w studiu o katastrofie, ale chciałbym wrócić parę lat wcześniej jeszcze, może to były lata 90., kiedy pan Tusk kandydował do wyborach na prezydenta. Bodajże kandydował razem z prezydentem Wałęsą. Ja nie pamiętam dokładnie. Ale co się wtedy, jak wtedy mówił pan Tusk? Telewizja pokazywała go biegającego w parku, jeżdżącego rowerem, czy też chodził na basen. I tej dziennikarce, też nie pamiętam nazwiska tej dziennikarki, opowiadał o swojej rodzinie i o tym, że uprawia sporty, ponieważ w zdrowym ciele zdrowy duch. Później, jak przegrał wybory, ja widziałem tą jego wypowiedź tylko raz, już więcej tego nie pokazano. Na pytanie dziennikarki, czy dalej biega po parku, czy pływa, czy jeździ na rowerze, pan Tusk powiedział nie. To było tylko na do celów kampanii wyborczej, a on jest po prostu leniwym człowiekiem i takich sportów nie uprawia. Wiemy, że on gdzieś tam kiedyś się spinał, ale o tym nie wspominał. I tu już chcę wrócić do sedna. Gdyby Polacy wtedy dobrze słuchali, to być może dzisiaj nie byłoby pana Tuska na stanowisku premiera i nie byłoby tej sytuacji. Polacy wybrali takiego premiera, jakiego mamy. I tu jest taka uwaga dla rodaków, aby bardziej przyglądali się przed kampaniami wyborczymi, co ludzie mówią, jak się zachowują. Być może unikniemy na przyszłość takich no, niefortunnych no, premierów, jakiego dzisiaj mamy. No tyle tylko chciałem powiedzieć, z tym chciałem się podzielić. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Tak, ja pamiętam, pan premier Tusk kiedyś malował kominy i chyba właśnie to zamiłowanie do dobrego wyglądu pozostało, do dobrego PR-u, bo to też jest jakiś rodzaj PR-u, ładny wizerunek. Niestety tak dzisiaj wygląda polityka, że osoby, które coś znaczą w życiu publicznym, wykonują szereg gestów, często nieprawdziwych, zmyślonych, one są fałszywych i one są ważniejsze w odbiorze opinii publicznej, aniżeli ich rzeczywista, merytoryczna praca. Nie liczy się ten, kto jest dobrze, kto jest kompetentny, kto jest rzetelnie przygotowany, kto chciałby przeprowadzić jakieś reformy, kto zachowuje się w sposób rzetelny, a liczy się ten, kto ładniej wygląda, kto będzie głośniej krzyczał, czy kto właśnie pokaże, że bardzo kocha rodzinę i biega z dziećmi po parku, natomiast nie liczą się, bo to jest oczywiście rzecz bardzo ważna, to ważne, żeby mieć ten dobry wizerunek, żeby osoba dobrze się prezentowała, żeby miała szacunek dla swojej rodziny, dobrze też, jeżeli taki polityk jest zdrowy, ale to nie są rzeczy najważniejsze. Co innego powinno się liczyć w życiu publicznym? Niestety my koncentrujemy się bardzo często tylko i wyłącznie na tych obrazach, które nie mają większego znaczenia, jeżeli spojrzymy na meritum, bo ktoś może być osobą schorowaną i nie mogącą nawet się poruszać, jak chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych, który jeździł na wózku, a swój kraj potrafił reprezentować jak najlepiej, jeżeli patrząc z punktu widzenia interesów jego kraju, zrobił wiele dobrych rzeczy, więc to nie to powinno wygrywać. Widać, że w Polsce i niestety w wielu innych krajach taka polityka wizerunkowa, PR jest rzeczą najważniejszą i niestety to również w przypadku katastrofy smoleńskiej dało znać o sobie. Mam wrażenie, że część polityków myślała o PR-ze, myślała o dobrym wizerunku, to znaczy o tym, jak ich odbiorą wyborcy, a nie o tym, co jest istotne i co jest ważne dla polskiego państwa.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł z Norwegii. Ja chciałbym tutaj odnieść się do tej smutnej sprawy w jeden sposób ze swojego doświadczenia. Katastrofa wydarzyła się w dniu, w którym pogoda no, nie dopisywała, było bardzo mglisto jeszcze poprzedniego wieczoru. Pamiętam ten wieczór, kiedy wracałem 24 do domu i w piątek to było. I takie jakieś przeczucie nieciekawe, natomiast następnego dnia było jeszcze gorzej. Po katastrofie o godzinie 10-11 pochodzę z Gdańska, pojechałem pod pomnik Trzech Krzyży zapalić znicz, bo takie miejsce, gdzie myślałem, że jedyne co można coś zrobić. I odnośnie tego, co pan poseł mówi, po 10-15 minutach, od kiedy tam przebywałem sam, zaczęli zjeżdżać się dziennikarze, dwóch, trzech. Chwila była wyjątkowa i myślę, że to oddaje po prostu w pewnym stopniu też takim małym to, o czym tutaj jest mowa. Po 10 minutach, zastanawiając się, po co ci dziennikarze tutaj się zjawiają, przyjechał pan prezydent Adamowicz Gdańska, który ostatnio często widziany. I muszę o tym powiedzieć po prostu, bo leży od tej katastrofy to we mnie po prostu jako mój mały element po prostu katastrofy tego państwa, który jest moją częścią. Przyjechał postawić znicz i ten znicz stawiał 5 razy, ponieważ niedobrze wyszło na zdjęciach. I do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, jak człowiek w takiej chwili może po prostu stawiać znicz 5 razy. I nie dochodzi to do mnie po prostu. Nie wiedziałem, co zrobić i wydaje mi się, że to po prostu oświadczy właśnie o grupie ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują. To wszystko.
Dziękuję.
Jest
bardzo.
To dla mnie trochę emocjonalne. Dziękuję i proszę o komentarz.
Dziękujemy.
Pan mnie, nie ukrywam, bardzo zaskoczył, bo to jest rzecz niesamowicie bulwersująca, jak można być tak cynicznym, zakładając, że to wszystko miało miejsce, tak cynicznym w kilka chwil, w kilka minut po katastrofie, czy w kilkadziesiąt minut po katastrofie. Ja też nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Pokazuje to tylko, jak dobrze PR-owsko jest przygotowany pan prezydent. Niestety też pokazuje, jak jest, jeżeli tak rzeczywiście było, jak jest osobą cyniczną, dlatego że jestem przekonany, że nikt o jakiejś wrażliwości nie jest w stanie wtedy zastanawiać się, jak wypadnie na zdjęciu, jak będzie wyglądał, ale to też pokazuje, że politycy pewnej formacji na tym PR-ze, na tym swoim wizerunku próbują budować swój autorytet i jeżeli mówi się o tym, że ktoś chciał na trumnach smoleńskich robić politykę, no to pan chyba najlepiej odpowiedział, kto na katastrofie smoleńskiej chce robić politykę, kto myślał o tym, żeby wówczas robić politykę, dlatego że ja pamiętam te pierwsze chwile po katastrofie, pamiętam jak urzędnicy poszczególnych urzędów, ja pracowałem wtedy, współpracowałem z kancelarią prezydenta, nikt nie myślał o tym, żeby gdzieś ładnie wypaść w mediach, każdy chciał pomóc, każdy myślał, żeby przyjechać do swojego miejsca pracy i oddać się temu, co potrafi robić najlepiej, jak zorganizować te pierwsze chwile po katastrofie. Wręcz mi się w głowie nie mieści, że ktoś mógł w taki sposób postępować, ale to bardzo źle świadczy i świadczy o tym właśnie, co powiedzieliśmy wcześniej, że PR jest dzisiaj rzeczą najważniejszą, bez względu na to, co kto sobą reprezentuje. Ważne jest to, jak wypadnie na zdjęciu, ile razy pokaże się w mediach. Niestety no, taką mamy rzeczywistość i to jest apel i trzeba po prostu odczytywać tych, którzy mają coś rzeczywiście do powiedzenia i chcą coś rzeczywiście zrobić, od tych, którzy koncentrują się tylko na ładnych obrazkach, tylko na gestach, często jak widać wyreżyserowanych, często nawet kilka razy powtarzanych tylko po to, żeby gdzieś dobrze wypaść.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów niedokończonych identyfikacja ofiar katastrofy smoleńskiej. Naszym gościem jest pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł, pełnomocnik części rodzin smoleńskich. W tym momencie zakończymy tą część naszych rozmów. Po północy pan mecenas będzie również z nami. Zapraszam do wspólnego spotkania na antenie Radia Maryja.